Zapraszamy w Radio Maria na rozmowy niedokończone. Przyszłość Polski w Unii Europejskiej, możemy powiedzieć, są to takie nasze rozmowy, które gdzieś podsumowują debaty, które miały miejsce w naszym radiu i telewizji Trwam. O przyszłości Polski trzeba nam zawsze mówić w kontekście takich wydarzeń, jak chociażby te ważne, bo co do tego nie ma wątpliwości, jak tutaj mówili nasi prelegenci, goście, wybory do Unii Europejskiej, wybory z posłów do Parlamentu Europejskiego. Pozdrawiamy naszych gości, którzy są już w studio na drugą część naszych rozmów. Przedstawiam pani poseł Anna Fotyga.
Witamy. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy. Pan Marek Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Jest także, tutaj po kolei patrzę w studio teraz, pan profesor Andrzej Zybertowicz, który nie mógł być na pierwszej części, ale jest teraz. Witamy.
Uśmiecham się do wszystkich słuchaczy.
I dalej patrzę pan poseł, profesor Karol Karski, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość.
Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Pan profesor Mirosław Piotrowski, obecnie eurodeputowany, parlamentarzysta europejski.
I kandydat na liście PiS numer 2 na Lubelszczyźnie. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
I pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, również kandydujący do parlamentu.
Szczęść Boże, witam. Kandyduję z Mazowsza z pozycji numer 4. Z listy Prawa i Sprawiedliwości.
No tak. I pan poseł Stanisław Orzuk.
Szczęść Boże, z pięknego Podkarpacia, numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
No, w tamtej części mówiliśmy, dlaczego warto głosować, dlaczego trzeba głosować. Było też kilkanaście różnych pytań do państwa przygotowanych. Myślę, że teraz tą drugą część warto zacząć od tego, żeby każdy przedstawił szanse i obawy, jakie przyszłość Polski niesie w Unii Europejskiej. A więc na co mamy szansę, o co musimy zabiegać, a przed czym musimy się jakoś, no mówiąc delikatnie, uszczec, czy nawet bronić. Bardzo prosimy, to może zaczniemy, no od pani oczywiście, pani poseł Anna Fotyga, a potem już w tą stronę i w tą stronę.
Anna. Polacy, decydując w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, myśleli o dwóch głównych korzyściach, które Polska mogłaby osiągnąć. Po pierwsze, pogłębienie, stabilizacja bezpieczeństwa w naszym regionie. I myślę, że to był bardzo poważny motyw. I druga sprawa, równie istotna, dołączenie Polski do strefy bezpieczeństwa, dobrobytu, stabilności, stabilizacji, pewność takiego stopniowego wzrostu i poprawy sytuacji gospodarczej obywateli, równa redystrybucja, czyli równy podział dóbr. Z obydwóch tych punktów widzenia wydaje się, że efekty dziesięciolecia pobytu polskiej obecności w Unii Europejskiej są dalece niewystarczające. Mamy do czynienia z poważnymi wyzwaniami w dziedzinie bezpieczeństwa i to jest z całą pewnością nasze zadanie. Główną rolę pełni rząd w tym wszystkim, ale dlatego właśnie uważamy, że Prawo i Sprawiedliwość powinno zdobyć jak największą liczbę mandatów w Parlamencie Europejskim, żeby skorygować politykę europejską rządu, która jest chaotyczna, niewystarczająca, która się wpisuje w główny nurt interesów w Unii Europejskiej, niejednokrotnie sprzecznych z naszymi. Jeśli chodzi o tę strefę dobrobytu, musimy bronić polskiej złotówki, bronić się pod pogłębiającą się integracją w dziedzinie budżetowej, fiskalnej. Musimy dbać o to, żeby Polska miała suwerenne prawo kształtowania swojego rozwoju gospodarczego.
Dziękuję bardzo. Pani poseł Anna Fotyga, pani minister kiedyś spraw zagranicznych. Szanse i obawy, pan profesor Karol Karski. Panie pośle, bardzo proszę.
Karol Karski, numer 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym obejmującym województwa warmińsko-mazurskie oraz podlaskie. Szanowni Państwo, Polska jest w Unii Europejskiej, by nie pozostawać w szarej strefie bezpieczeństwa między Unią, czyli a Rosją, by nie pozostawać w szarej strefie bezpieczeństwa między Niemcami, a Rosją. Zawsze istniał jakiś system zarządzania Europą, w którym silniejsi odgrywali rolę mocniejszą, słabsi słabszą. Natomiast ta formuła, która jest formułą organizacji międzynarodowej, daje nam wiele możliwości. Niestety nie są to możliwości, z których często korzystamy. Organizacja międzynarodowa to taka formuła, w której choć mamy do czynienia w tej konkretnej systemie głosowania ważonego, większe państwa mają większą liczbę głosów, mniejsze mniejszą, to jednak daje wszystkim możliwość zabierania głosu, zgłaszania propozycji, siedzenia przy stole obrad, współdecydowania. Polska powinna przedstawiać swoje stanowisko w sposób jasny, powinna prezentować swój interes narodowy. Wszelkie propozycje powinny być formułowane w ten sposób, aby nic nie decydowano bez nas, nic nie decydowano z naruszeniem naszych interesów. W Unii Europejskiej jest tak, że gdy Polska zyskuje, niekoniecznie ktoś musi tracić. Mogą też na zasadzie synergii zyskiwać wszyscy. To jest formuła współpracy. Nie może być tak, iż inne państwa, przykładowo Niemcy, zapewniają sobie możliwość pomocy publicznej dla przedsiębiorstw we swoich wschodnich landach, a Polska takiej możliwości nie ma. Gdy istniał rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego, wówczas Komisja Europejska nawet nie ważyła się wydać decyzji o zamknięciu polskich stoczni, gdyż wiadomo było, że taka decyzja nie zostanie wykonana. Gdy przyszedł rząd Donalda Tuska, okazało się, że taka decyzja niezwłocznie została wydana i niezwłocznie, skwapliwie wykonana. Polskie stocznie już nie istnieją, natomiast istnieją stocznie niemieckie, które mają się tym lepiej, iż utraciły polską konkurencję. Mamy do czynienia z sytuacją, w której najbiedniejszy wschodni land niemiecki jest bogatszy niż najbogatsze polskie województwo, a mimo to te archaiczne przepisy do dzisiaj obowiązują. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby tak się dalej działo. Różnice w zakresie prawa pierwotnego można zniwelować prawem pochodnym. W Unii Europejskiej powinniśmy prezentować nasz interes narodowy, nie powinniśmy wchodzić do strefy euro. Jesteśmy w takiej sytuacji, która odzwierciedla chociażby przykład Szwecji. Oni również zgodnie z przepisami Unii Gospodarczej i Walutowej mają obowiązek kiedyś w przyszłości euro wprowadzić, ale bez konkretnego terminu.
Mam też taką prośbę, od początku nie mówiłem, no my nigdy nie stajemy, żeby tak ucinać komuś z zegarku, prawda, czas, ale tak mniej więcej patrzmy, żebyśmy mieli porówno tak się wypowiedzieć, nie, bo to będzie dla całości, myślę, korzystne naszej audycji. Tak na początku mówię, żeby potem być konsekwentnym. Teraz pan profesor Mirosław Piotrowski, a przed chwilą był pan profesor Karol Karski, a będzie się przygotowywał pan profesor Andrzej Zybertowicz, już po profesorze Piotrowskim. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże, ja reprezentuję od 10 lat Polskę, ale Lublin, Lubelszczyznę w Parlamencie Europejskim. Pytanie, jakie są szanse, jakie zagrożenia dla naszego kraju i dla mojego regionu, czyli Lubelszczyzny. Pierwsza sprawa to na wyjściu teoretycznie mamy naprawdę, teoretycznie podkreślam, niezłą pozycję. Na 28 krajów Unii Europejskiej Polska zajmuje 6. miejsce po takich krajach jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Mamy 6. miejsce pod względem ludnościowym i 6. miejsce też pod względem liczby mandatów. 51 na przyszłych 750 mandatów w Parlamencie Europejskim. Parytet ludnościowy też jest bardzo ważny przy przydzielaniu innych stanowisk w na przykład Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i tutaj jesteśmy bardzo niedoszacowani, gdyż według wyliczeń mamy tylko 3% personelu na wszystkich stanowiskach, a powinniśmy się porównywać na przykład do Hiszpanii, która na średnim szczeblu ma 709 pozycji i stanowisk, a Polska ma tylko 56, więc jesteśmy naprawdę niedoszacowani. I tutaj jest szansa, że Polska, wychodząc z mocnym mandatem, może zawalczyć o lepsze środki dla naszego kraju i mieć mocniejszy głos w sprawach też fundamentalnych i życia, czyli występować przeciwko aborcji, ale także przekierowywać środki do Polski i na regiony. Ale też rodzą się obawy, gdyż w Unii Europejskiej, pomimo teoretycznie tak dobrej pozycji i jak rząd Platformy Obywatelskiej chwali się dobrymi kontaktami z największymi państwami Unii Europejskiej, to niestety jesteśmy ogrywani. Cyfry i liczby podawane przez rząd daleko odbiegają od rzeczywistości. Myślę tutaj o deklarowanych środkach, które mają napłynąć do Polski, a realnych, które otrzymujemy. Mówiłem w pierwszej części audycji, że teoretycznie w poprzedniej siedmiolatce otrzymaliśmy na kolej 5 miliardów euro, ale jest już wiadomym, że 3,5 miliarda euro przepadnie, a można by je dobrze wykorzystać, na przykład na rozbudowanie kolei szerokotorowej na Lubelszczyźnie, na LHS. Potrzeba około 1 miliarda euro, a my tutaj akurat tracimy. Jakie są zagrożenia? No, nasz region, pomimo tego, że rzekomo otrzymał bardzo duże wsparcie pieniężne z Unii Europejskiej, to nie podaje się naszej składki, która jest bardzo, bardzo wysoka i trzeba ją po jej odjęciu i jeszcze zważeniu, że musieliśmy zamknąć wiele zakładów pracy, takich jak cukrownia, bardzo dobry zakład na Lubelszczyźnie. No nie ma już właściwie zakładów. Mówiłem o tym, że upadła fabryka samochodów ciężarowych de facto, która produkowała kultowego Żuka i Lublina. Ludzie nie mają pracy. Największą tutaj obawą przy kolejnej kadencji Parlamentu Europejskiego jest bezrobocie. Bezrobocie i masowy wyjazd młodzieży na zachód. Ja nie jestem oczywiście przeciwny swobodnemu podróżowaniu, ale musimy stworzyć takie warunki w kraju i przede wszystkim w naszym regionie, żeby zahamować bezrobocie i żeby ludzie przestali wyjeżdżać.
Dziękuję, bo będziemy jeszcze mieć następne pytania, pewnie nasi słuchacze też będą ciekawe. Pan profesor Mirosław Piotrowski, pan profesor Andrzej Zybertowicz teraz tutaj z Torunia, nie tylko i Bydgoszcz też reprezentuje pan.
Moi przedmówcy, pani minister Fotyga, profesor Wiekarski i Piotrowski mówili o pewnych konkretnych i strukturalnych wymiarach naszej obecności w Unii. Ja chciałbym skupić na tym, co jest trudniej uchwytne, ale bardzo silnie oddziałające na naszą pozycję, mianowicie na świadomość. Polacy są zadziwiający i muszę to powiedzieć z przykrością, naiwny sposób euroentuzjastami. Z badań wynika, że poziom poparcia dla naszego członkostwa w Unii jest nieproporcjonalnie wysoki w porównaniu do korzyści, jakie odnosimy. Mówiliśmy o tym, gdy byłem gościem telewizji Trwam w ubiegłym tygodniu, że chyba dla wielu naszych rodaków członkostwo w Unii jest potężną premią emocjonalną. Czują się jakby obywatelami pierwszorzędnej europejskiej kategorii, czują się lepiej niż przedstawiciele narodów, które są na wschód od nas. Jest to moim zdaniem echo mentalności postkolonialnej, w stosunku do której tylko Prawo i Sprawiedliwość próbuje wydobyć tych Polaków. To jest taka mentalność, że inni za nas rozwiążą problemy. Kłopot polega na tym, że Platforma Obywatelska z całą świadomością żeruje na tym, co Bronisław Wittgenstein nazwał mentalnością żebraczą. Przecież spoty wyborcze Platformy, które mówiły, jeśli na nas zagłosujecie, to przyjdzie 300 miliardów z Unii, to są spoty, które namawiają ludzi do bierności. Nie mówią, bądźmy innowacyjni, bądźmy lepiej zorganizowani, zmieńmy instytucje, żebyśmy mogli być silnym graczem w Unii. To jest mentalność żebracza. Nie interesujcie się polityką, oddajcie na nas głosy i my przyniesiemy pieniądze, które ktoś inny, bez żadnych powodów, bo jest świętym Mikołajem, próbuje się wmawiać naszym rodakom, niestety z pewnym sukcesem, próbuje się wmawiać naszym rodakom, że Unia Europejska to święty Mikołaj, jakby tam nie było grup interesów, międzynarodowych korporacji oraz dobrze obmyślanych strategii dbania o interesy państw. Ta albo raczej niedoreprezentowanie Polaków w kluczowych instytucjach unijnych jest przecież wyrazem tego, że inne kraje skuteczniej zabiegają o swoje interesy. Jeśli się tego nie nauczymy, to niedługo ten euroentuzjazm pęknie jak bańka mydlana. Dlaczego? Ponieważ rozwój technologiczny i ekonomiczny, wzrost wydajności, wzrost PKB, który wiąże się z członkostwem w Unii, wiąże się z ukrytym kosztem, potężnym kosztem. Jest to dewastacja tkanki kulturowej, spadek wiary całego pokolenia młodych Polaków w to, że w Polsce jest dla nich przyszłość. Widzą przyszłość tylko na emigracji. To jest cena, której być może nie warto było zapłacić za te ostatnie 10 lat.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Zybertowicz, pan doktor poseł Zbigniew Kuźmiuk.
Właśnie pan profesor Zybertowicz mówił o tych konsekwencjach naszego członkostwa. Rzeczywiście jest taki czas, no, z jednej strony wybory do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2014-2019, z drugiej strony nasze dziesięciolecie obecności w Unii Europejskiej. Więc nie ulega wątpliwości, że ten projekt w sensie cywilizacyjnym i politycznym stawia nas po stronie Zachodu. Do tego dążyły całe pokolenia Polaków. Natomiast w sensie ekonomicznym można mieć tu rzeczywiście sporo wątpliwości. Zawsze mówi się o tych przepływach finansowych. Wspomniał o tym pan profesor Zybertowicz także, mówiąc o tej mentalności żebraczej. Rzeczywiście, na dziesięciolecie dostaliśmy takie materiały od ministra finansów, z których wynika, że do Polski wpłynęło 94 miliardy euro do końca roku 2013, ale jednocześnie, co bardzo ważne i o czym powinniśmy mówić, zapłaciliśmy około 31 miliardów euro składki. Proszę sobie wyobrazić, to jest około 140 miliardów złotych wydatków budżetowych. Te pieniądze powędrowały do Unii, a więc te, które do nas wracają, to nie są tylko i wyłącznie pieniądze unijne, ale także w jakiejś części nasze pieniądze. No, konsekwencjami naszego członkostwa no, jest także upadłość czy likwidacja pewnych dziedzin naszego przemysłu, ograniczanie produkcji w innych. No, sztandarowym przykładem mówił o tym pan profesor Karski. To jest ta likwidacja przemysłu stoczniowego. I proszę ojca, to przecież nie chodzi tylko o miejsca pracy w samych stoczniach. Tylko do tej pory trwa fala zwolnień w polskim przemyśle, ostatnio w Hucie Częstochowa, będąca skutkiem tego likwidacji stoczni szczecińskiej i gdańskiej. No jest ta masowa emigracja młodych ludzi, która za kilkanaście lat może skutkować niewydolnością systemów zabezpieczenia społecznego. Są wreszcie te zagrożenia związane między innymi z konsekwencjami tego paktu klimatyczno-energetycznego, czy zagrożenia związane z nierównością dopłat w rolnictwie.
Pan poseł dr Zbigniew Kuźmiuk, teraz pan poseł Marek Jurek, pan marszałek. Bardzo prosimy, a zakończył pan poseł Stanisław Orzuk tą pierwszą część pytań, czy wypowiedzi. Bardzo prosimy, panie pośle.
Dziękuję bardzo. Zrzeszenie państw z zasady powinno wzmacniać ich interesy i niepodległość, a nie wchłaniać. Taki jest sens Unii, którą każde państwo zawiera z innymi. To zawsze musimy przypominać. Unia nie jest żadnym bytem nadrzędnym, tylko jest zrzeszeniem wzajemnym, w którym wspólnie powinniśmy działać. I tu jeszcze jedna uwaga do naszej składki. Polska płaci potężną składkę. My nie otrzymujemy żadnych środków unijnych, to powiedzmy sobie bardzo wyraźnie. My otrzymujemy środki należne nam z budżetu zrzeszenia państw, do którego należymy. Jeżeli jakiś samorząd wybuduje halę sportową, nie wywieszamy, że hala sportowa wybudowana ze środków województwa mazowieckiego na przykład, dumnie, tylko po prostu no, samorząd wypełnia swoje obowiązki, tak jak budżet narodowy wypełnia swoje obowiązki. Unia Europejska też ma obowiązki wobec państw, do których należy. I to jest sprawa pierwsza. Więc sensem zrzeszenia państw jest solidarność. A z tą solidarnością jest bardzo źle. W rolnictwie mamy ciągle niższe dopłaty. W polityce energetycznej mamy całkowitą samowolę Niemiec. Gazociąg bałtycki jest kontynuowany. Jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo, mamy bezczynność i brak jednolitego stanowiska państw Unii Europejskiej wobec Rosji, której no, agresji powinniśmy się przeciwstawić politycznie, dlatego że w tej chwili Rosji udało się na wschodzie ustanowić jedną zasadę, że można bez żadnych konsekwencji politycznych napadać na państwa sąsiednie, którym nikt nie przyjdzie z pomocy. I w tej chwili to działa bardzo niedobrze na wybory i opinię publiczną państw wschodniej Europy, ale może zacząć oddziaływać na no, bardziej wrażliwych na nacisk naszych sprzymierzeńców w Europie Środkowej, na przykład na Łotwę czy Estonię. I od Unii mamy prawo oczekiwać solidarności. Druga rzecz. Każde zrzeszenie państw ma te same obowiązki co państwo. No, Unia dokonuje w tej chwili złych wyborów cywilizacyjnych. Ja o tym mówiłem bardzo wyraźnie w czasie referendum europejskiego, że to jest zasadnicza kwestia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Jeżeli Węgrom w lipcu ubiegłego roku zarzucano to, że w swojej konstytucji umieściły definicję rodziny, to jest to po prostu atak na rodzinę.
atak na rodzinę, która ma konstytucję naturalną. I nie można rodziną nazwać każdego zrzeszenia, tak jak Unia Europejska mówi, że rodzina to są również związki homoseksualne, a także inne formy życia rodzinnego. Pytanie, co to są te, prawda, nieodkryte inne formy. Dlatego jeszcze raz, no Polska powinna na forum europejskim domagać się solidarności, a więc respektowania naszej racji stanu, na przykład w sprawach takich jak sprawy energetyczne, czy respektowanie, i tu powinniśmy działać wzajemnie, solidarnie, interesów bezpieczeństwa innych państw Europy Środkowej. No oczywiście Unia musi wspierać infrastrukturę naszego regionu. My nie możemy być tylko pasem tranzytowym wschód-zachód między Paryżem, Berlinem a Moskwą, tylko musimy budować infrastrukturę również południkową Europy Środkowej. Państw, które stanowią wschodnie to pasmo Unii.
Pan poseł.
No i wreszcie ostatnia rzecz. No, pacta sunt servanda, jeżeli mówimy o euro, trzeba powiedzieć jedno, że tak naprawdę Unia Walutowa, my dzisiaj już mamy wygasłe zobowiązanie, dlatego że Unia Walutowa, o której mówiono 10 lat temu, to była Unia, gdzie wspólna waluta była tylko narzędziem wymiany. Dzisiaj po pakcie stabilizacyjnym, a szczególnie po pakcie fiskalnym, w strefie euro ona staje się narzędziem kontroli budżetu państw słabszych, a są jeszcze projekty dalej idące, na przykład ujednolicania podatków. My powinniśmy bardzo jasno mówić, to wszystko nie ma nic wspólnego z Solidarnością Europejską. No i powinniśmy mówić to, co politykom CDU powiedział ostatnio premier Orbán. No zrozumcie, nie jesteśmy żadnymi młodszymi braćmi. Z zainteresowaniem wysłuchujemy waszych opinii, ale wy również musicie słuchać tego, co mówi Europa Środkowa.
Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Jurek, pan poseł Stanisław Orzuk, Podkarpacie.
I ponownie powiem to, co w pierwszej części, że pierwsi to mają lepiej. Praktycznie koleżanka, koledzy wyczerpali tematy, natomiast ja jeszcze o jednych pewnych sprawach takich konkretyzując chciałem powiedzieć. Mowa była o potężnej składce, to jest 30 miliardów, 31 od początku, natomiast w perspektywie 2007-2013 to jest prawie 30 miliardów, ale w następnej perspektywie to będzie prawie 50 miliardów euro i to są dane z Eurostatu. Natomiast jeśli mówimy o korzyściach, to mówmy też o stratach, jakie poniosła polska gospodarka, szczególnie jeśli chodzi o przemysł, w ogóle utratę miejsc pracy w okresie tym od 1997 roku do 2004 roku, kiedy przystosowywaliśmy naszą gospodarkę i prawo do tych norm, do tych wymogów unijnych. Nie jest to policzone, natomiast jest to policzalne i z okazji tej dekady przynależności do Unii Europejskiej rząd polski powinien takiego bilansu po prostu dokonać, jeśli chciałby być uczciwym. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, mianowicie na hasło wyborcze, z którym Prawo i Sprawiedliwość idzie do wyborów, do Parlamentu Europejskiego. Służyć Polsce, słuchać Polaków. My, słuchając Polaków, chcemy służyć autentycznie Polsce i musimy pamiętać o sposobie traktowania nas przez wspólnotę, czy to jest ta wspólnota solidarnych, niezależnych państw. Duże wątpliwości. Jeśli chodzi o wspólną, tak zwaną wspólną politykę rolną, to mówmy o dyskryminacji polskiego rolnictwa, bo praktycznie w przypadku dopłat powierzchniowych to relacje są 1:3, czyli mówimy o jakiejś wspólnej polityce rolnej. Nie możemy się biernie przyglądać temu, że oto embarga nakładane na polską wieprzowinę, owoce miękkie, koszty ma ponosić w ramach wspólnej polityki rolnej tylko polskie rolnictwo. O Nord Streamie, gdzie dwie rury praktycznie już są położone na dnie Bałtyku, wypłycając nasze kanały żeglugowe, a docelowo ma być ich 4, gdzie różnica w cenie gazu na rynkach unijnych to jest około 30%. Nie możemy mówić o wspólnej polityce energetycznej, mając na uwadze warunki pakietu klimatycznego, gdzie wiadomo jest, co się stało, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. To wszystko biorąc pod uwagę, musimy jeszcze mówić też o tym, że nie możemy bezkarnie pozwalać się obdzierać wręcz z naszej wiary, tradycji i historii. Historii tak bogatej, często tak dramatycznej. W duchu poprawności, tak zwanej poprawności europejskiej, my nie możemy o tym milczyć. My musimy o tym wyraźnie, w sposób jednoznaczny mówić. mało mówić, dopominać się o właściwe traktowanie naszego narodu, naszej ojczyzny.
Pan poseł Stanisław Orzuk, ale myślę, że mogę zapewnić, że w naszym studiu jedynki będą tak samo traktowane jak inne numery.
Mam nadzieję, że będą również 25 maja w niedzielę traktowane inne numery, te jedynki.
Drodzy Państwo, jeszcze zanim telefony od słuchaczy, to...
Płcienie są równe.
Ale jedynki też są dobre.
Lubelszczyźnie PiS.
Jedynka na Warmii, Mazurach i Podlasiu.
O trójce na Podkarpaciu bym prosił, żeby pamiętać.
Pod koniec audycji będziemy mówić. Natomiast taka kwestia, mam taką propozycję. Gdyby państwo, przenieśmy się w może troszeczkę w pewną przyszłość. Są państwo już w Parlamencie Europejskim, macie możliwość zadania pytania. Jednego pytania na przykład panu Schulzowi, tak? Bo to jest szef.
Miejmy nadzieję, że... Nie.
Ale jakieś pytanie, które by wam...
Może nie panu Schulzowi.
Albo nie panu Schulzowi, na forum. Na forum.
Dlaczego nie? Ja akurat rozmawiałem osobiście z panem Schulzem. Po niemiecku, choć ma żonę Polkę. Powiedział, że ze Szprotawy. Dzisiaj zadałbym mu pytanie takie, dlaczego jest za tym, aby ściągać krzyże z pomieszczeń publicznych w Unii Europejskiej, bo wypowiedział się właściwie wbrew Trybunałowi, który orzekł, że można jednak wieszać krzyże w salach lekcyjnych, a on zapowiedział, że będzie promował ściąganie krzyży z przestrzeni wszystkich pomieszczeń publicznych w Unii Europejskiej. To jest bardzo poważna sprawa. I takie pytanie od razu bym
zadał. Zadaje. Dobrze, pani poseł, może nie do pana Schulza, ale na przykład pytanie, które chciałbym, żeby wybrzmiało na forum tam Parlamentu Europejskiego. Pierwsze pani pytanie, czy zagadnienie, które pani wysuwa.
W pierwszym momencie się żachnęłam na to, co powiedział pan poseł Piotrowski, pan profesor Piotrowski, ale dobrze, ja też zadałabym Martinowi Schulzowi pytanie.
A jednak.
I otóż, dlaczego to się tak dzieje, że ten Martin Schulz, który tak często i tak chętnie powołuje się na Kartę Praw Podstawowych, i cały system praw człowieka, również orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w swoich postulatach tak naprawdę lekceważy wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który wyraźnie wskazał, że krzyż może funkcjonować w przestrzeni publicznej. Pan Martin Schulz jest po prostu niekonsekwentny. Jeszcze może tylko jedna uwaga, ja chcę przypomnieć, że kiedy mówimy o napływie do nas ideologii gender, niekorzystnych dla naszej tradycji, wrogich tak naprawdę naszej tradycji, nowych, modnych ideologii ze świata zachodniego, zapominamy, że Polska ma wyłączenie, opt-out, wynegocjowane przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego od Karty Praw Podstawowych. I po prostu każdy członek rządu, który jedzie do Brukseli i próbuje mu się narzucić niechciane prawo wtórne, powinien powiedzieć za panią minister Bieńkowską: sorry, ale my tego nie musimy przejmować. My mamy ratyfikowane wyłączenie z Karty Praw Podstawowych.
Czyli takie pytanie pani Anna Fotyga by zadała, rozbudowane. Pan profesor Piotrowski już powiedział, ale będzie za chwilę szansa po kolei. Pan poseł profesor Karski, jakie?
Ja bym się zapytał, dlaczego do tej pory w Unii Europejskiej istnieje tyle różnych polityk, a nie istnieje wspólna polityka prorodzinna. Unia Europejska powinna zajmować się również tą materią. Unia Europejska nie ma prawa zajmować się sprawami moralności i kultury, natomiast i bardzo dobrze, dlatego że to powinno pozostać w kompetencji państw członkowskich. Natomiast Unia Europejska ma prawo zajmować się problemami demograficznymi. W ramach tego typu działań, co zresztą wpisuje się w szereg dotychczas przyjmowanych rezolucji Parlamentu Europejskiego, możliwe jest wspieranie narodzin nowych dzieci, wspieranie poprzez wypłacanie zasiłków. Jest to tego typu możliwość, która spowodowałaby, iż Europejski Fundusz Społeczny mógłby ustanowić zasiłki dla wszystkich dzieci. Jest to zgodne także z programem Prawa i Sprawiedliwości. My postulujemy, aby tego typu wspólna polityka została powołana do życia.
Profesor Kalokarski, to takie pytanie pana doktora posła Kuźmyka, prosimy bardzo.
Mam nadzieję, że nie będziemy zwracać się jednak do Martina Schulza z jakimikolwiek pytaniami, że będzie tylko zwykłym posłem grupy socjalistycznej, ale rozumiem, że ojciec pyta raczej o pytania do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.
W tym kontekście, bo jest chyba, jeżeli się nie mylę, tak?
Obecnie. No, ta kadencja w zasadzie się skończyła, w związku z tym jest tylko tytularnie.
Jako symbol pewien.
Kadencja jeszcze trwa ponad miesiąc, do 1 lipca. Ja jestem posłem do Parlamentu Europejskiego, a pan Martin Schulz jest przewodniczącym Parlamentu.
Chodzi,
i wypowiada te słowa w sprawie neutralności pomieszczeń, czyli zdjęcia krzyża, jako przewodniczący Parlamentu, a kandydat wszystkich socjalistów w Europie na stanowisko szefa Komisji Europejskiej.
Miejmy
dlatego
nadzieję,
jest to tak
że
ważne.
Do tego jednak nie
pyta,
dojdzie.
Pyta doktor Kuźma.
No właśnie, ja bym zapytał...
Nie, ale to nie słychać tak.
Ja bym zapytał o przyszłość polityki klimatycznej. Kiedy wreszcie skończy się to szaleństwo klimatyczne w Unii Europejskiej w sytuacji, kiedy Unia Europejska odpowiada za mniej więcej 11% emisji CO2, a próbuje się dyskryminować jako paliwo energetyczne węgiel, podstawowy surowiec energetyczny naszego kraju. Jest to szczególnie aktualne pytanie w sytuacji wykorzystywania przez Rosję gazu jako broni politycznej. Unia, kontynuując taką, a nie inną politykę klimatyczną, coraz bardziej uzależnia się od dostaw rosyjskiego gazu. A więc ta odpowiedź na to pytanie, czy w świetle tego, co robi Rosja, nie czas zakończyć właśnie tę politykę klimatyczną, a przynajmniej bardzo solidnie ją złagodzić.
Dziękuję bardzo, pan poseł Kuźmiu. Pan profesor Zybertowicz, pytanie ma...
Zadałbym mu jedno pytanie dotyczące kwestii z obszaru moich kompetencji powiązanych. Mianowicie z jednej strony chodzi o to, co zrobiłby, żeby grupy lobbystyczne nie paraliżowały woli politycznej członków Europarlamentu i kluczowych postaci, a zwłaszcza jeśli aspiruje do funkcji przewodniczącego Komisji Europejskiej, co zrobiłby, żeby Unia zgodnie z zasadą solidarności potrafiła oprzeć się tym grupom lobbystycznym i uruchomić skuteczną politykę sankcji ekonomicznych. Skoro jednym z fundamentów Unii jest tworzenie przestrzeni pokoju w Europie, to jest najwyższa pora, żeby w obliczu sytuacji na wschodzie Unia wypracowała skuteczne procedury, żeby ponosząc nawet cenę ekonomiczną chronić nas przed ceną ofiary krwi. I chciałbym, żeby konsekwentnie zadeklarował, jakimi instrumentami przyspieszy wprowadzanie skutecznych procedur spójności na poziomie sankcji.
Dziękuję, pan profesor Andrzej Zybertowicz. No i nie ostatni, teraz na szczęście, ale przedostatni, pan poseł Stanisław Orzuk. Troszeczkę się udało.
Ale ojcze, ostatni będą pierwszymi.
Tak jest.
Ja bym zadał konkretne pytanie i to mam nadzieję, że nie panu Schulzowi. Co zrobi, ażeby ograniczyć idiotyczną biurokrację w strukturach Unii Europejskiej? I jeszcze jedno pomocnicze pytanie. Co zrobi, ażeby Komisja Europejska nadmiernie nie ingerowała w żywotne sprawy niektórych państw, a szczególnie mojego kraju Polski, na przykładzie odrzucenia programu rządowego, wieloletniego programu rządowego Ochrona Przeciwpowodziowa do Rzesza Górnej Wisły.
Dziękuję, pan poseł Stanisław Orzuk, teraz pan marszałek Marek Jurek. Przy czym jest możliwe, żeby nie został wybrany pan ten, Schulz,
jest
tak?
To duża możliwość. Mhm.
Ale to zależy
więc może go nie będzie.
To zależy od układu sił w Europie, dlatego namawiamy do aktywności. Tak. Im więcej ludzi wrzuci kartkę na Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle na prawicę w Polsce, w Europie, tym mniej lewicy i tym większa szansa, że to nie pan Martin Schulz będzie szefem Komisji Europejskiej. Jeśli
bardzo.
Lewica przegra w ogóle i w Polsce, i w Europie, to pan Martin Schulz nie będzie miał nic do powiedzenia w tych sprawach, o których mówimy.
Tak, pan marszałek Marek Jurek, bardzo prosimy.
Moje pytanie do większości Parlamentu Europejskiego, większości kolegów jest bardzo proste. Dlaczego Unia Europejska do tej pory nie uznała Karty Praw Rodziny za standard społeczny? A jeżeli niektórzy widzą potem jakieś powody, no to żeby zapytać po prostu, jaka jest przyszłość Europy, jeżeli będzie coraz mniej rodzin, coraz mniej dzieci, coraz mniej chrześcijan w Europie. A drugie pytanie, jak mówię do przedstawicieli wszystkich innych krajów, to czy dobrze pamiętają, że Unia Europejska to nie są tylko państwa strefy euro, ale również państwa, które w ogóle nie chcą euro, tak jak Wielka Brytania czy Dania, albo państwa, które przez długi jeszcze czas nie będą chciały euro, jak Czechy czy Szwecja. No oczywiście, jeżeli chodzi o nasz kraj, to mam nadzieję, że dołączymy do tych pierwszych, które w ogóle nie chcą.
Dziękuję bardzo, pan poseł Marek Jurek. No i teraz mam taki pewien problem, bo miałem taki plan, żeby jeszcze jako trzecie takie podejście, to na przykład numery nieparzyste na listach zadają pytania numerom parzystym i odpowiadają. To takie trochę szkolne. Chyba, że oddam już go słuchaczom, bo ten program jest chyba też dla nich, bo to są rozmowy niedokończone. Gości jest dużo, a więc też i odpowiedzi będzie wtedy więcej. Bo tak to przypada zawsze 15 minut na początek, jest dwóch gości, nie? Żeby się tak w temacie rozczytać. Tu każdy wie, o co chodzi. Polska, przyszłość Polski w Unii Europejskiej, więc trudno nam więcej, chyba już prościej się nie da przedstawiać. Ja tylko powiem, że tutaj no, państwo stanowicie pewną część ludzi dobrej woli, prawda, którzy są na tych listach, z którymi się też spotykamy jakoś w sposób częsty w ostatnie tygodnie, dlatego żeby sprawę Polski przede wszystkim ruszyć. Radio Maryja jest głosem tu dla Polaków, głosem dla katolickim, ale i nie tylko, więc sprawy polskie są nam tak ważne, dlatego też zapraszamy ludzi mądrych, tacy jak państwo, i się z nimi dzielimy, rozmawiamy, a wy też się dzielicie poprzez falę Radia Maryja właśnie z nimi. Pani poseł Anna, tak? Jedno zdanie.
Tak,
i potem już telefony od naszych słuchaczy.
Dziękuję bardzo, ojcze. Ja chciałam przypomnieć tylko o jednej sprawie. Minęło 10 lat polskiej obecności w Unii Europejskiej. Nie ma wątpliwości, że są ogromne rzesze Polaków po prostu niezadowolonych z tego członkostwa, czyli redystrybucja dóbr, podział tych dóbr jest niewystarczający, niesprawiedliwy. Ja chciałam przypomnieć, że 7 lat z tego dziesięciolecia przypada na rządy koalicji PO-PSL i chcemy po prostu poprzez znaczące zwycięstwo w wyborach europejskich zapoczątkować zmianę w Polsce. To jest niezbędnie potrzebne, żebyśmy członkostwo w Unii wykorzystali w sposób prawidłowy.
A my pragniemy rozpocząć już rozmowy z naszymi słuchaczami. Zachęcamy państwa do telefonów. Dwa numery dla Polski Północnej i Południowej: 655-2355, 655-2356 dla Polski Południowej, dla zagranicy 655-2333, 655-2366, kierunkowy do Torunia 56, do Polski 48. Czekamy już na telefony. Telefony już są, ale właściwie taką zrobimy muzyczną przerwę, pauzę i zaraz po niej pierwszy rozmówca.
Oh.
10 minut po godzinie 22 rozmawiamy, trwają rozmowy niedokończone. Przyszłość Polski w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej. Nasi goście to kandydaci na europarlamentarzystów. Mamy telefon pierwszy. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Witam.
No nie ukrywamy, ojcze Januszu, tego commozione, że w tak ważnym momencie możemy być jednak jakoś razem.
Poznajemy po głosie pan Krzysztof, czasami z Rzymu, tak, czasami z Polski. Panie Krzysztofie, ale to bez tego preludium może tak konkretnie, dobrze? Pytanie.
No od razu konkretnie. No ja bym chciał powiedzieć tylko tyle, że oczywiście to cudowne grono, które dzisiaj było zaprezentowane w Radiu Matki Bożej, nie zapominajmy, to nie jest radio jakiejś opcji politycznej, to jest radio, ja mam w Rzymie nagranie, gdzie Matka Boża wyraźnie powiedziała w Medjugorju, że to jest jej radio na trudne czasy. I chcę powiedzieć jedną rzecz. Nad Polską wisi to pytanie, czy w niedzielę będziemy wybierali Barabasza. Ja mam nadzieję, że nie. Dlaczego mam taką nadzieję? Dlatego, że jest miesiąc czasu od kanonizacji Jana Pawła II, a ta kanoniczne rozpoznanie jego świętości, to znaczy, że on już nie jest tylko w jakiejś strefie ograniczonej, ale jest w strefie już ogólnej, żeby nie powiedzieć kosmicznej. Dlatego bardzo wierzę, że właśnie to, co tam dzisiaj słyszałem i przed godziną 19:30 i teraz, to mi tak się przypomniało, bo na ostatniej mszy świętej za Wincentego Witosa już krótko przed śmiercią powiedział do mnie Mierzwa: niech pan pilnuje tego świętego miejsca, które się wiąże z Wincentym Witosem, tym świętym politykiem, którego możemy śmiało proponować na ołtarzu.
Ale panie Krzysztofie, bo my mówimy tak troszeczkę konkretnie, mamy gości konkretnych, więc trzeba skorzystać. Oczywiście pana tutaj ten przykład i mówienie, że to jest ważna niedziela, jest ważna dla nas, dla Polski, dla Polski i dla przyszłości Polski. Dziękujemy panu i kolejny może telefon odbierzmy. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Ale jest problem, bo jest włączone radio.
Tak,
i trzeba przyciszyć. Tak, ale trzeba przyciszyć radio.
Już
i mówić od razu, droga pani, pytanie, tak? Jakieś do naszych gości. Uwaga, nie wiem.
Halo?
Tak, proszę bardzo, kto mówi
tak,
i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy.
Witam wszystkich państwa w studio. Dzwoni Hanna Starnowa. Ja od 4 lat słucham Radia Maryja i jestem zachwycona właściwie prawie wszystkimi audycjami. Teraz słucham wielu już polityków, którzy występują w radiu, którzy będą kandydują do Europarlamentu. Przepraszam bardzo, bo jestem zdenerwowana. Właściwie dzwonię w imieniu mojej córki, ponieważ ani raz nie słyszałam od żadnego posła, mówi się cały czas o prawach człowieka. Oczywiście jak najbardziej prawa człowieka powinniśmy o nie dbać, ale Pan Bóg stworzył nie tylko człowieka na tej ziemi. Pan Bóg stworzył również zwierzęta. I sposób, w jaki zwierzęta...
A to czemu Pani mówi o córce? Bo córka jest człowiekiem. W sensie...
Tak, ale mówię w imieniu córki, ponieważ córka jest w pracy.
Aha, i ma stworzenie.
Tak, i próbowała się kilka razy, jak wróci, dodzwonić ostatnio i po prostu już nie zdążyła.
Ale o co chodzi dokładnie?
Ale również i w swoim imieniu. Córka moja w ramach właściwie protestu, bo nie także ze względów zdrowotnych, nie je mięsa, ponieważ teraz w internecie można zobaczyć wiele rzeczy, ale nie tylko w internecie. Ja mam nawet rodzinę i będąc w ubiegłym roku w wakacje, widziałam hodowlę krów, hodowlę świń i u nas właściwie to jeszcze wydaje mi się, że w tych mniejszych gospodarstwach to jest, można to nazwać hodowlą. Natomiast cały czas używa się, zarówno w tej audycji dla rolników, jak i we wszystkich innych audycjach, o produkcji.
Produkcji, tak. Oczywiście to samo, jak się mówi, że nie ma pacjenta, tylko jest korzystający z usług medycznych i tak dalej. To jest nowy język, Aliżu, daję głos naszym gościom, bo to powiem tylko tyle, musimy pewną hierarchię tutaj zastosować, to znaczy pierw myślimy o dzieciach, prawda, o starszych ludziach.
Proszę ojca, ale żeby usatysfakcjonować słuchaczkę z Tarnowa. Otóż to nie jest tak, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim tą problematyką się nie zajmują. Wymienię tylko jedno nazwisko. Wiceszefem grupy przyjaciół zwierząt, takiej grupy parlamentarnej w Parlamencie Europejskim, jest pan poseł Janusz Wojciechowski. I to już drugą kadencję.
Poseł Prawa i
Sprawiedliwości, tak? Który tą problematyką się zajmuje. Rzeczywiście jest specjalistą w tej dziedzinie i to nie jest tak, że posłom Prawa i Sprawiedliwości te sprawy zwierząt, ich praw są obojętne. Więc podaję to nazwisko, czy przypominam publicznie, i jeżeli rzeczywiście słuchaczka miałaby jakieś problemy, które chciałaby zgłosić, to poprzez biuro pana europosła Janusza Wojciechowskiego jest to absolutnie możliwe.
Proszę bardzo.
Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, również 10 lat i startuje z Lubelszczyzny. Chcę powiedzieć, że Parlament Europejski w ogóle zajmuje się sprawami zwierząt, ale czasami zajmuje się aż do przesady, żeby wspomnieć tylko przepisy nowe dotyczące parametryzacji klatek dla kur. Dla kilku milionów kur, określenie, w jaki sposób mają stać te kury w klatkach, czy mają mieć urządzenia do ścierania pazurków.
Cena jajek jest od tego uwarunkowana.
Tak, jak powiedział pan minister rolnictwa, dzięki właśnie tym regulacjom, niestety, cena jajka w Polsce wzrosła o 30%, prawda? Więc z pozoru takie rozporządzenia czy regulacje, które budzą nasz uśmiech, mają dalekosiężne skutki finansowe, które my wszyscy ponosimy. Czyli mówiliśmy o tej składce członkowskiej. Pan doktor był łaskaw wymienić liczby 31 miliardów euro naszej składki, ale czy doliczamy jeszcze konieczność wymiany na przykład klatek? A czy jeszcze doliczamy to, że płacimy za Brytyjczyków rabat? A sam pan doktor przecież wyliczył, że z każdego jednego euro zainwestowanego w nasze drogi polskie, także na Lubelszczyźnie 70 centów, czyli 2/3, odpływa do krajów członkowskich, a także do starych krajów członkowskich, a jeszcze wpływy z CEU przecież były do budżetu.
Sama premier Bieńkowska, to nie jest nasz pomysł.
Tak, no 75% idzie teraz do budżetu Unii, a tylko 25% do budżetu krajów. Dobrze, więc jakbyśmy to tak podliczyli...
Ludzi, przychodzimy do ludzi jednak, bo inne kury nie głosują jednak. Nie, i...
Ale my płacimy na te wymysły wszystkie, a tego czynić nie chcemy.
No tak.
I mniej dostają
w każdym
dzieci.
Razie, no tak, to wszystko jest razem tutaj tak połączone. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, nasze dziewica.
Teraz i zawsze, bardzo prosimy.
Witam ojców i szanowny gości, witam. Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych. Słucham was, wcześniej was słuchałem i teraz też. Przepraszam za słabe połączenie, bo ja bez przerwy jadę. Tak, jestem zawodowym kierowcą. A ja chciałbym się zapytać o przemysł, to znaczy o rybołówstwo, przemysł stoczniowy, przemysł związany z rolnictwem, to znaczy nawozy. A chciałbym się zapytać przede wszystkim, co mnie najbardziej interesuje z tego wszystkiego, chodzi mi o obronność kraju. Jak jest z wojskiem, bo to co wiem i orientuję się, to jest po prostu jakaś reszta została jeszcze staroci. Żadne nowoczesne wyposażenie i ma sobie co głowę zawracać tym mydleniem oczu, że coś jest nowego. I co jest przede wszystkim z inżynierami i z naukowcami, którzy by pewne dziedziny uzbrojenia mogli przecież w Polsce robić, bo nie wiadomo, gdzie te izraelskie rakiety w końcu polecą. Czy polecą do celu, czy one polecą tam, gdzie trzeba, no nie? Czyli nigdzie.
Dobrze, rozumiemy.
Chciałbym się zapytać jeszcze, bo jestem z góry akurat. A kiedyś właśnie jeden z mędrców, co teraz się takim wielkim mędrcem robi, rozwiązał zakłady przemysłu skórzanego w Nowym Targu. Przecież to był chleb dla Podhala. Pracowało tam, ja pracowałem, bo pracowałem w utrzymaniu ruchu. Pracowało normalnie zatrudnionych bezpośrednio przy maszynach 4,5 tysiąca ludzi. A z szałtnictwem, powiedzmy, to było około 8 tysięcy ludzi. A wiadomo, dlaczego się to rozleciało, że Puma i Adidas robili w Niemczech i tam to był konkurencyjny zakład dla nich. i dlatego się to wszystko rozleciało. Chciałbym...
Dobrze, dużo pytań, ale to widać, że rodacy zza oceanu mają tutaj szerokie pytania. A więc obronność Polski, stocznie, zamykanie przemysłu chociażby tutaj obuwniczego i jeszcze rolnictwo. Bardzo prosimy. To kto?
Pani minister.
Pani minister, tak.
Ja chciałabym odnieść się krótko do dwóch kwestii. Po pierwsze do polityki polskiej polityki morskiej i silnego komponentu tej polityki we wspólnej, zintegrowanej polityce morskiej Unii Europejskiej. Ten polski głos jest dalece niewystarczający i dotyczy to zarówno przemysłu stoczniowego, który powinien być wyraźnie wspierany ze strony państwa. Tu nie ma miejsca na liberalne tendencje i przypomnę, że póki rządziło Prawo i Sprawiedliwość i póki prezydentem był świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, Unia Europejska nie odważyła się na wprowadzenie drastycznych środków, które doprowadziły do upadku polskich stoczni, polskiego przemysłu stoczniowego. To polscy rybacy zostali niedowartościowani w procesie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tak naprawdę wspólna polityka rybacka w naszym przypadku sprowadzała się do likwidacji jednostek i umożliwienia silnej konkurencji starym państwom członkowskim Unii Europejskiej, Danii, Niemcom. Ważne jest, żeby w tej chwili rząd polski nie występował tak naprawdę jako rzecznik wspólnotowy wobec bardzo ważnej grupy polskiego społeczeństwa, żeby nie narzucane były sankcje i zbyt rygorystyczne systemy kontrolne. Na pewno rząd Prawa i Sprawiedliwości, przyszły rząd będzie o to zabiegał. Unia Europejska przystępuje do decydującej fazy dyskusji nad wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony i tutaj głos Polski powinien być wyraźny. Tak jest. Musimy bronić suwerenności Polski również, jeśli chodzi o decyzje i to nam najbardziej zapewnia jednak NATO.
Pani poseł Anna Fotyga, pan profesor Andrzej Zybertowicz, potem pan profesor Karski i pan profesor Marek Jurek. No to chyba z każdy do tych zagadnień się odniesie. Obronność, gospodarka i rolnictwo też razem połączone. Bardzo prosimy pan profesor.
Te ważne zagadnienia, które poruszył słuchacz, warto ująć w szerszym planie. To jest efekt po prostu braku polityki gospodarczej. Zamiast polityki gospodarczej mamy dryf gospodarczy. Mamy dryf wynikający z ulegania rozmaitym grupom interesu. I formalnym, i nieformalnym. Wewnętrznym i zewnętrznym. Grupom interesu w Unii i grupom interesu związanych z wielkimi korporacjami. Żeby polityka gospodarcza była prowadzona, musi być wola polityczna. Obecnie rządząca ekipa nie jest zdolna do posiadania skoncentrowanej woli politycznej, która pokaże priorytety i wejdzie w sojusz z tymi grupami interesu, które mają potencjał rozwojowy dla kraju i zneutralizuje te grupy interesu, które działają pasożytniczo. Nie ma w chwili obecnej w Polsce innego ugrupowania, które ma potencjał przecinania pasożytniczych powiązań i wyjścia z dryfu rozwojowego w stronę polityki rozwoju.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Kalokarski.
Gdy spojrzymy na polską armię, uświadamiamy sobie, że mieści się ona na jednym dużym stadionie piłkarskim. To nie są siły zdolne obronić małej wielkości państwo, nie mówiąc już o państwie tego formatu, jakim jest Polska. Jednocześnie w Unii Europejskiej trwają dyskusje, czy powinno utworzyć się wspólną armię europejską, czy też pozostawić tutaj siły zbrojne na poziomie krajowym. To jest złudna droga. Jacques Santer, przewodniczący Komisji Europejskiej, gdy wprowadzano euro, stwierdził, że właśnie wyrwano jeden z filarów państwa narodowego. Po walucie drugim filarem, jak określił, będą armie narodowe. jeśli nie ma się swoich sił zbrojnych, to wtedy samemu nie decyduje się, gdzie będą rubieże obrony. My, jako Polska, możemy samodzielnie w tej sprawie decydować. Natomiast gdy nie będzie polskiej armii, gdy będzie armia jednolita europejska, kto nam da gwarancję, że rubież obrony nie znajdzie się na Wiśle, a czy może nawet nie znajdzie się na Odrze?
Nadzieja jest w myśliwych. Mamy podobno 110 tysięcy myśliwych w Polsce polujących. To są osoby...
Więcej niż żołnierzy.
Tak, to są pod bronią panowie, którzy mają może nie taką nowoczesną broń, ale też z teleskopem. Tak.
Ale jeśli, ojcze, jeśli można by jeszcze dodać jedną rzecz. Jeśli mówimy o gospodarce, trzeba sobie uświadomić jedną okoliczność. Polska w tej chwili jest jednym wielkim rynkiem zbytu. Polski przemysł został praktycznie zlikwidowany. Jeśli mówimy o ogromnej składce członkowskiej płaconej przez Polskę do Unii Europejskiej, to musimy zdać sobie sprawę, że pozostając we wspólnym obszarze handlowym, jednocześnie nie korzystamy z możliwości taryfikowania, nakładania ceł. Oczywiście to działa w dwóch kierunkach, ale wypływ tego pieniądza jest niemożliwy wręcz do oszacowania. Są to ogromne kwoty. I wreszcie jedna najważniejsza rzecz także z zakresu gospodarki, bo tak też należy traktować rolnictwo. Nie można utrzymywać niezgodnego z prawem traktatowym unijnym stanu, iż dopłaty dla polskich rolników nie są takie same jak dla rolników w zachodniej części Unii Europejskiej. To jest niekorzystne dla Polski, niekorzystne dla polskiej gospodarki, a także niekorzystne dla tych konkretnych ludzi. To zagraża konkurencyjności. To godzi w konkurencyjność.
Pan poseł Stanisław Orzuk, bo tam na Podkarpaciu to chyba najlepiej widać. Jak jest ciężko, to się o tych rolnikach przypomina, prawda? Żeby głos dać, żeby wieś wsparła.
Tak, na co dzień tak dokładnie się przypomina, natomiast zapomina się o tym, co się kilka miesięcy temu stało, gdzie wiek emerytalny kobiet pracujących na roli podwyższono o 12 lat, pozostałych kobiet o 7 lat. Argumentacja... PSL, no minister PSL-owski przecież reprezentował rząd w czasie debaty na sali plenarnej, tłumacząc, że to kobiety chcą 12 lat dłużej pracować i 7 te poza rolą, dlatego że będą zdrowsze i szczęśliwsze, powoływał się na opinię kobiet. Natomiast jeśli chodzi o Podkarpacie, no to przecież widzimy, co się dzieje z tymi tak zwanymi wędzonkami, gdzie około 250 zakładów średnich i małych, produkcyjnych właśnie przetwórstwa mięsnego najprawdopodobniej od 1 września, od września przestanie funkcjonować. Natomiast nie jest to tylko problem właśnie tych zakładów, ale tak samo i hodowców. Pamiętamy o tym, że owoce miękkie zostały wyprowadzone praktycznie, polskie zniszczone i wycofane z możliwości sprzedaży na rynkach zachodniej Europy, starej piętnastki. Natomiast mówimy o osiągnięciach gospodarczych przy pomocy środków unijnych, to chciałbym, żeby wybrzmiały po prostu fakty. Tutaj kolega Kuźmyk powiedział wcześniej, że w ciągu tych 10 lat 94 miliardów euro trafiło do Polski, ale zostało wyprowadzone 31 miliardów w formie składki. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Dług publiczny sektora państwowego oraz sektora samorządowego w tym okresie czasu wzrósł o ponad 153 miliardy euro. Szanowni Państwo, zwróćmy uwagę na to, że z każdego euro ponad 70 eurocentów jest wyprowadzanych, trafia do zachodniej Europy, starej piętnastki, przede wszystkim Niemiec. Biorąc to wszystko pod uwagę, pamiętajmy, że myśmy niczego nie dostali za darmo. My za to, cośmy dostali, cośmy uzyskali, ponieśliśmy ogromne koszty, które będzie spłacać nie tylko nasze pokolenie, naszych dzieci, ale tak samo naszych wnuków. I to wszystko bierzmy pod uwagę, formułując jakiekolwiek oceny korzyści czy strat wynikających z akcesji.
Pan poseł Stanisław Orzuk w Podkarpacie, dziękuję bardzo. Pan marszałek Marek Jurek do głosu.
Tak, nasz słuchacz pytał o stocznie. Warto przypomnieć jedno, że 11 lat temu Sejm Rzeczypospolitej zgodnie upomniał się o to, żeby w Unii Europejskiej te szczególne prawa do pomocy publicznej, do ratowania przedsiębiorstw, które przysługują Niemcom Wschodnim, dlatego że Niemcy zagwarantowali swoim wschodnim landom w traktacie z Maastricht. To, że tam trzeba wyprowadzać gospodarkę ze zniszczeń, które spowodował komunizm. Otóż 11 lat temu polski Sejm domagał się, żeby to przysługiwało Polsce i wszystkim krajom, które przeszły przez komunizm, wszystkim krajom Europy Środkowej. Dlatego, kiedy potem parę lat później stanęła sprawa Stoczni Gdańskich, Prawica Rzeczypospolitej domagała się, żeby wznowić tą zasadę i przypomnieć przynajmniej Komisji Europejskiej, żeby traktowała jako standard tą zasadę dla Niemiec Wschodnich i żeby każdy kraj, który znajdzie się w takiej trudnej sytuacji, że grozi mu wyłączenie jakiejś branży z konkurencji rynkowej, mógł podjąć działania na rzecz wzmocnienia konkurencyjnego swoich firm. No niestety bardzo często spotykamy się u naszych partnerów ze starej Unii z taką opinią, że pomoc publiczna rzekomo zakłóca równe reguły konkurencji rynkowej. Tylko warto zobaczyć, jak ci nasi partnerzy sami traktują reguły równości. No ostatnio Günther Oettinger, komisarz do spraw energii w Unii Europejskiej, no powiedział mniej więcej coś takiego, że ceny zakupów gazu od Rosji mogą być równe pod jednym warunkiem, że dla Niemiec będą niższe. Otóż okazuje się, że oni dbają o to, żeby omijać te równe dla wszystkich zasady, żeby dbać o to, żeby reguły konkurencji w Europie były dogodniejsze dla ich państw. No, Polska ma jedno tylko wyjście. Wspólnie z najbliższymi nam partnerami przypominać zasady solidarności. Że solidarność to jest po pierwsze przestrzeganie wymagań, które stawia się innym. Po drugie, solidarność to wspólne stanowisko wobec partnerów zewnętrznych, a tym bardziej solidarność to jest wspólne stanowisko wobec zagrożeń zewnętrznych, wobec tych państw, które nam zagrażają. I tak po prostu musimy systematycznie domagać się od naszych partnerów, ale nie na zasadzie protestu, tylko na zasadzie organizowania opinii państw o podobnych nam interesach, przede wszystkim państw naszego regionu. Państw, które mają te same doświadczenia historyczne i zbliżoną sytuację gospodarczą, to znaczy państwo Europy Środkowej.
Dziękuję pan marszałek Marek Jurek. Jeszcze pan poseł z dr Zbigniew Kuźmiuk i Mirosław Piotrowski, pan profesor.
No właśnie, proszę ojca, tutaj słuchacz dotknął problemów związanych z wyprzedażą majątku państwowego i ograniczeniem produkcji właśnie w przemyśle związanym z rolnictwem, przemyśle nawozowym. Więc jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię, rzeczywiście od początku lat 90., a później ten proces uległ przyspieszeniu. Nazywamy to bardzo elegancko prywatyzacją, natomiast nie ulega wątpliwości, że jest to wyprzedaż majątku narodowego i to ma, proszę ojca, bardzo ważne konsekwencje. Otóż bardzo często posługujemy się tą kategorią produktu krajowego brutto, mówimy, że ona rośnie, w związku z tym poprawia się dobrobyt Polaków, natomiast zapominamy o tym, że taką kategorią globalną, ważną dla nas, którzy tutaj mieszkamy, to jest nie produkt krajowy brutto, tylko dochód narodowy, a więc to, co dzielimy pomiędzy Polaków. I ta kategoria, proszę sobie wyobrazić, to policzył pan profesor Rzeżyński, jest o 500, czy była w latach 2000-2012, o 500 miliardów złotych mniejsza niż to, co w tym samym czasie wytworzyliśmy. To olbrzymia kwota, to są prawie dwa budżety państwa. Te pieniądze wypłynęły do właścicieli zagranicznych naszego majątku, którzy wcześniej ten majątek przejęli za dobre pieniądze. To jedna konstatacja. I druga związana z tym przemysłem nawozowym. Proszę ojca, gdyby nie skandal, który został wywołany w mediach, to najprawdopodobniej właścicielem naszego całego przemysłu nawozowego byłby rosyjski oligarcha Moshe Kantor. Okazało się, że przy tak zwanym zielonym stoliku jakby wyrażono zgodę na jego wejście do Tarnowskich Azotów i wtedy, kiedy to wyciekło do mediów i wokół tego zrobił się szum, no zaczęliśmy nagle uznawać, że Rosjanie robią wrogie przejęcie, stąd połączenie z Puławami i szczęśliwie ten przemysł dzięki temu skandalowi ocalił. Teraz cały czas bronimy się przed tym wrogiem przejęciem tego Rosjanina, bo on cały czas kupuje akcje na giełdzie, więc dzięki temu skandalowi akurat ten przemysł ocalał i ma szanse rozwojowe.
To przykład. Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, pan profesor Piotrowski, Mirosław.
chciałem bardzo serdecznie podziękować panu za telefon, bo wielu, tak jak pan, jest kierowców zawodowych, którzy jeżdżą i słuchają Radia Maryja. Wiem to z doświadczenia, spotykając także ludzi na parkingu, a także na Lubelszczyźnie, gdzie byłem i gdzie dwa dni jeździłem z panem profesorem Janem Szyszko, współzałożycielem przecież Prawa i Sprawiedliwości, który popierał mnie i popiera w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego. I te dwa tematy stawały na porządku dziennym, kiedy jeździliśmy po regionie, zarówno po Podlasiu, w Lublinie, jak i w regionie zamojskim. Ludzie pytali o kwestie rolnicze i o kwestie obronnościowe. Tu o rolnictwie była już mowa. Oczywiście musimy doprowadzić do zrównania dopłat bezpośrednich, bo jest to niezgodne z prawodawstwem unijnym, ale u nas na wschodzie bardzo ważną jest kwestia obronności w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie. Trzeba przypomnieć sobie jedną ważną zasadę. Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. A w jaki sposób Polska szykuje się do wojny? Według ekspertów jeden nowoczesny okręt rosyjski jest w stanie pokonać całą flotę polską w tej chwili. Jeśli na przykład w wyniku naporu Rosjan na Ukrainę część, powiedzmy, grup zbrojnych przedostanie się do Polski i w liczbie, powiedzmy, 1000-2000 ludzi i przyjdzie do takiego Biłgoraja czy do mniejszych miejscowości, do Frampola i zechcą przejść ogrodzenia ludzi, napić się, coś zjeść, inne czynności wykonać. Czy my mamy wojsko, które zareaguje i nas po prostu obroni? Nie, po prostu nie mamy konwencjonalnego wojska. Nie ma u nas i ludzie się boją. I słusznie, że się boją, bo liczymy tylko na zabezpieczenia traktatowe, czy też podpisane układy, czy to NATO, czy wirtualne w tej chwili siły europejskie. Takich nie ma. Była tutaj mowa o tym, że nasza armia pomieści się na jednym stadionie. 80 tysięcy ludzi. Również wspomniano o myśliwych. Pan profesor Szyszko także jest myśliwym, należy do takiego związku i tłumaczył, że jest około 106 tysięcy myśliwych i każdy średnio posiada 4 sztuki broni i potrafi strzelać i to jeszcze w biegu. No. Czyli jest o wiele lepiej wyszkolony niż polska armia, która w połowie tylko, jak się dowiedziałem, strzela i potrafi połowa strzelać. Ale rząd polski dąży do destabilizacji w tej chwili wszystkiego, nie tylko lasów, ale jak pan wiedział, pan profesor Szyszko, również Związku Strzeleckiego, bo oni mogliby stanąć w obronie tejże ludności.
Ale więc premier zapewnia, że 1 września dzieci pójdą do szkoły. No, ma nadzieję, prawda?
Że już zapewnia, bo ja słyszałem, że obawiał się, że nie pójdą.
A że te wybory są po to, żeby 1 września poszły 1.
Pan premier bardzo często zmienia zdanie, tak samo jak w sprawie waluty euro. Mieliśmy w 2011 wejść, w 2012 słynne euro na euro 2012. Mówił o 2015, potem się wycofał.
Euro pomyliło.
Teraz 2018. Więc ja tak nie przykładam dużej wagi do tego, co pan premier mówi. Patrzę na obronność Polski i to, co powiedział pan, który jest zawodowym kierowcą do nas, to nurtuje wiele osób, zwłaszcza jak mówię, na wschodnich rubieżach, na Lubelszczyźnie ludzie się obawiają, że nie mamy polskiej armii. Był garnizon w Lublinie, nie ma garnizonu wojska w Lublinie. Coś trzeba zrobić.
Przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Teraz proponuję, że weźmiemy 3 telefony pod rząd, dobrze, i potem wszyscy, każdy po kolei się będzie mógł odnieść do tych, bo tak to będzie łatwiej słuchaczom się po prostu do nas dotelefonować, bo tak co rusz to byłoby trudniej, czy co każdy telefon odpowiedzi byłyby trudne technicznie. Mamy telefon, proszę bardzo. Prosimy, halo?
Tak, tak.
Tak, słuchamy pan. Tak, jest pan na antenie, tak. Kto i skąd? Bardzo proszę.
Tak.
Proszę bardzo.
Halo?
Jest pan na antenie.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Telefonuję z Dęblina i...
Imię pana?
Krzysztof.
Krzysztof, słuchamy panie Krzysztofie.
Chciałem zapytać panów posłów, szczególnie pana posła Piotrowskiego, w sprawie szans i możliwości, które by umożliwiły rozwój naszego województwa.
Tylko tyle, tak?
Demograficznie liczba mieszkańców tego regionu spada. Przemysł jest wygaszany. Szczególnie ten, który jest najbardziej istotny. Tutaj mam na myśli przemysł energetyczny. I pytanie w tym wypadku. Jakie są możliwości i szanse, aby uruchomić produkcję paliw z węgla kamiennego? Temat ona jest bardzo dawno znana. U nas nie podejmowała. Kolejna sprawa. Jeżeli chodzi o drogę, autostradę wodną numer 40. Jakie są szanse i możliwości, by przebiegała ona przez Lubelszczyznę? Następnie, bardzo ważną gałęzią tego regionu jest przemysł lotniczy. I tutaj w związku z tym również wiele pytań na ten temat.
Dobrze, panie Krzysztofie, bo wiele byłoby myśli. Mamy dużo regionów, więc dziękuję panu bardzo. No właśnie.
Jednak ale dziękujemy. Pana telefon zapisujemy. Na tych, które dałyby miejsca pracy przede wszystkim i rozwój naszego
tak jest,
regionu.
Tak jest. Pana telefon zapisujemy. Pan Krzysztof z Dęblina. Za chwilę odpowiedzi poszczególnych posłów. Mamy następny. Szczęść Boże, kto jest z nami?
Janusz z Niemiec.
Pan Januszu, bardzo proszę, słuchamy.
Już jestem na antenie.
Tak jest, już pan jest.
Witam szanownych gości, ojca Janusza. Ja z takim zaległym pytaniem, kiedyś swego czasu dzwoniłem i ojciec Janusz mi obiecał, że wyjaśni, także doktor Kuźmiuk zapyta, mianowicie kiedyś pan poseł Piotrowicz Stanisław powiedział, że gwarancją bezpieczeństwa Polski jest Rosja. I to jest taka doktryna. Chciałbym zapytać, są tutaj szacowni specjaliści, myślę, że wreszcie się czegoś dowiem. I drugie pytanie, czy to wystąpienie dzisiaj w Radiu Maryja pana Piechocińskiego to zwykły PR, czy jakiś krok w dobrym kierunku?
Dobrze, panie Januszu.
No to tyle.
Dziękuję bardzo. Ta doktryna to chyba chodziło, nie chodziło o... Coś może na audycji wyniknęło, ale pan profesor nie zdążył wtedy, pan poseł nie zdążył odpowiedzieć. I trzeci telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Szczęść Boże, nazywam Teresa ze Śląska.
Witam,
Pani pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Proszę
ojca, ja chciałam zadać kilka pytań w kontekście wyborów i wszystkiego tego, co się dzieje w ogóle w naszym kraju, w Europie i na świecie. Czy by nie można stworzyć takiej procedury, takich przepisów, żeby po prostu na przykład odchodzący czy posłowie, to znaczy się przychodzący posłowie, nowy rząd i tak dalej, rozliczał poprzedni. I to zarówno czy w Europie, czy w Warszawie, czy na szczeblu samorządowym i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, czy by nie można było stworzyć też takiej instytucji w Polsce, podobno na Zachodzie istnieją takie urzędy, że po prostu jeżeli ktoś nie otrzymuje powiedzmy czy pensji, czy po prostu zapłaty za swój dany towar, produkt i tak dalej, po prostu przychodzi z fakturą, tam to jest mu uregulowane, a ta instytucja po prostu ma prawo sprawdzić takiego, że tak powiem, delikwenta, czy rzeczywiście jest w ciężkiej sytuacji. Następna kwestia, chodzi mi o tak zwane czipowanie. Słyszę, że pan Tusk niestety, podobno jego ekipa bardzo mocno pracują nad czipowaniem, podobno na razie tylko psów, nie wiem jak to będzie dalej, czy to jest kwestia też ogólna, jakaś taka globalistyczna i tak dalej, jak to wygląda, czy to na razie na psy, a później po prostu, że tak powiem, wszyscy ludzie, co będzie oczywiście przedstawiane jako wspaniałe dobro i tak dalej, żeby zamydlić oczy, jako sposób też...
Tak, tak. I prosimy dalej. Jeszcze coś?
Jeszcze taka kwestia, może prozaiczna. Chciałam zwrócić uwagę, no nie wiem jak to ująć, może na taką bardzo prostą kwestię, chociażby bezpieczeństwa, na przykład jeśli chodzi o obuwie. To już jest takie szczegółowe po prostu, ale może ktoś może usłyszy, że po prostu obuwie zimowe, przynajmniej w tych krajach, gdzie jest lód, zima, prawda, żeby po prostu nie było, po prostu było taki jakiś przepis, żeby nie było, po prostu podeszwy były takie antypoślizgowe, żeby był taki wymóg dla bezpieczeństwa
praktyczne. Tak, są
i jeszcze taka dygresja właściwie na końcu, że odnośnie wyborów i tak dalej. Ja myślę, że po prostu przyczyną właściwie, praprzyczyną wszystkiego jest, że ludzie nie głosują lub głosują tak jak jest. No to tu dużo mówić. Jest to, że jest duże odejście od wiary, od Boga i po prostu, no ja rozumiem, część jest też zniechęcona ludzi, prawda, ale jest duże odejście od Boga, no i ludzie od wiary, od tego, że tak powiem, kierownictwa i ludzie po prostu głosują tak, jak głosują i wtedy, no wybory są takie, jakie są po prostu, no...
Tak, ale trzeba się zachęcać, pani Teresa, dziękuję bardzo. I cóż, no to przechodzimy do odpowiedzi. Pan Krzysztof, pan Janusz, pani Teresa, bardzo prosimy. Jak zaczynamy, pani poseł Anna, tak, kobieta, jednak traktujemy to nasza tradycja, nie tylko, proszę bardzo. A potem już pan poseł Piotrowski, tak z jednej i z drugiej, dobrze?
Witam państwa serdecznie, Anna Fotyga,
Ja się chciałam odnieść po pierwsze do jednego ze stwierdzeń pana, który dzwonił do nas, a mianowicie tezy pana, rzekomej tezy pana posła
Piotrowicza,
tak. Stanisława Piotrowicza, o tym, że Rosja jest gwarancją bezpieczeństwa. Ja jestem całkowicie przekonana, że pan, że to była ironia w ustach pana posła Piotrowicza i że on odnosił się, jak sądzę, do, bo przypuszczam, że wysłuchałam tej samej odpowiedzi, którą pan słuchał. On odnosił się do tez zawartych w dokumentach strategicznych Biura Bezpieczeństwa Narodowego w obecnym jego kształcie pod rządami pana generała Stanisława Kozieja jeszcze kilkanaście miesięcy temu, tuż przed jakby wybuchem kryzysu na Ukrainie, ewidentną agresją Federacji Rosyjskiej. Polskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stwierdzało, że nie ma żadnych zagrożeń, a Rosję traktowało jako po prostu kraj przyjazny, kraj współpracy również w dziedzinie militarnej. I sądzę, że to była ironia. Druga kwestia, jeśli można. Unia Europejska dostrzegła potrzebę ponownego uprzemysłowienia, reindustrializacji. Przygotowywane są dokumenty strategiczne. Niestety rząd Platformy i PSL, zgłaszając jakby polskie postulaty do takich strategii, stwierdzał, że w sprawach gospodarczych najbardziej pożądanym kierunkiem rozwoju byłoby e-commerce, czyli handel elektroniczny. W mojej ocenie najbardziej globalna dziedzina i jakby zaprzeczająca narodowemu uprzemysłowieniu, jaką sobie można tylko wyobrazić.
Pani poseł Anna Fotyga, pan profesor Mirosław Piotrowski.
Chciałem serdecznie podziękować panu Krzysztofowi z Dęblina, to mój okręg wyborczy. Poruszył pan bardzo ważne zagadnienia dotyczące autostrady wodnej E40, a także węgla w kontekście Lubelszczyzny. Chcę powiedzieć, że byłem w Dęblinie, miałem bardzo ciekawe spotkanie z mieszkańcami, a także z samorządowcami właśnie na temat autostrady wodnej E40, którą od dłuższego czasu już tę inicjatywę pilotuję. Tam w Dęblinie szczegółowo zajmuję się tym bardzo znany działacz Prawa i Sprawiedliwości, pan Włodzimierz Nowak, który również wspiera mnie w kampanii i umówiliśmy się, przedstawił mi stosowne dokumenty, był w Strasburgu, że ten projekt postaramy się doprowadzić do końca. O co tak naprawdę chodzi z autostradą wodną? Jest to budowa transgranicznej drogi wodnej, nazywanej autostradą wodną od rzeki Wisły do Terespola i na Białoruś i tutaj można wykorzystuje się Wisłę, Bug, Prypeć i Dniepr i łącząc te rzeki siecią kanałów i można uruchomić porty przeładunkowe, ale także turystyczne przystanie i to na pewno zapewni też rozwój terenów przygranicznych poprzez, co najważniejsze, utworzenie nowych miejsc pracy. Tam w grę wchodziła kwestia Natury 2000, ale tak jak rozmawialiśmy tu z samorządowcami i ze wspomnianym panem Włodzimierzem Nowakiem, którego niniejszym bardzo serdecznie pozdrawiam, bo wiem, że tej audycji słucha, już uzyskał zgody wszystkich gmin, włodarzy tychże gmin na zmiany w projekcie i to jest projekt bardzo, bardzo realny, a ja ze swej strony co mogę powiedzieć, że będziemy starać, już podjęliśmy starania, aby ten odcinek autostrady wodnej włączyć do programu Łącząc Europę, czyli tych 9 kanałów komunikacyjnych w całej Unii Europejskiej i aby przeznaczyć konkretne środki z płaszczyzny Komisji Europejskiej, gdyż całkiem niedawno Czechy zrezygnowały z pokaźnej sumy, konkretnie 7 miliardów euro, gdyż nie zdecydowały się na wkład własny i te pieniądze są po prostu do wzięcia, aby to uruchomić. Szczegóły, bo ojciec już mnie pogania, szczegóły na mojej stronie internetowej www.piotrowski.org.pl. Jeszcze jedno zdanie, bo pan poruszył kwestię spalania węgla i w ogóle frontu węglowego, to chcę powiedzieć, że również niedawno, kilka dni temu miałem spotkanie z prezesem i zarządem lubelskiego węgla Bogdanki w kopalni w Bogdance. Współpracujemy od wielu lat. Również tutaj prezesi byli u mnie w Parlamencie Europejskim, gdzie rozpoczęliśmy już taki front węglowy, bo tak to się nazywa. I jednocześnie chcę powiedzieć, że w Lublinie odbędzie się w czerwcu okrągły stół węglowy, tak, w którym uczestniczymy i będziemy omawiać te szczegóły, a to jest bardzo ważne. Mamy najlepszą kopalnię na Lubelszczyźnie. Musimy to wykorzystać. Powstaje druga i jeszcze trzecia w końcach.
Tak przerywam dlatego, żeby była taka, no, szybciej szły te głosy, bo zaczynają nam tutaj prelegenci.
Ale Lublin i Lubelszczyzna jest najważniejsza w tej kampanii wyborczej.
No nie zgodzę się. Każda część jest Polski ważna. Tylko dla
Polska cała jest bardzo ważna, a w niej Lubelszczyzna.
Tak. Każdy z was jest z jakiegoś regionu, tak się...
Najważniejsza. Województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie są najważniejsze.
Nie, zbawienie. Zbawienie jest najważniejsze.
No właśnie, to nie będę komentował. Panie profesorze, pan marszałek Marek Jurek.
Dziękuję bardzo. W porządku doczesnym najważniejsze są obowiązki stanu, więc żeby każdy pracował dla okręgu, w którym ma pracować. Ja kandyduję wprawdzie z Warszawy i z powiatów podwarszawskich, z piątego miejsca, tak jak wszyscy kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w całej Polsce, ale chcę słowo powiedzieć panu Krzysztofowi w sprawie rozwoju Lubelszczyzny, bo to jest sprawa rzeczywiście fundamentalnej wagi. Przez Lubelszczyznę ma biec droga ekspresowa S19. Byłem inicjatorem pierwszych decyzji budżetowych 10 lat temu w sprawie budowy tej drogi. No i poza tamtymi decyzjami to od tamtej pory niewiele się zrobiło. No, koło Rzeszowa jest parę kilometrów obwodnicy, które ma reprezentować S19, ale tak naprawdę pseudoekolodzy zablokowali budowę tej drogi w Augustowie. A tak naprawdę chodzi o przedsięwzięcie w najlepszym tego słowa znaczeniu europejskie, reprezentujące Solidarność Europejską, dlatego że to jest fragment drogi, która ma połączyć państwa bałtyckie, począwszy od Estonii, z południem Europy. Ona ma biec wzdłuż wschodnich granic Unii Europejskiej przez całą Europę, a Polska ma korzystać z dobrodziejstw tranzytu. Tylko niestety sytuacja drogi S19 pokazuje, jak obecna władza kompletnie lekceważy interesy województw wschodnich. A tak naprawdę my jesteśmy po to, żeby przypomnieć, że również kraje nowej Unii, znaczy nowe kraje w Unii Europejskiej, kraje Europy Środkowej, są tak samo składnikiem Europy, jak nasi partnerzy na Zachodzie. Oni muszą zacząć się z tym liczyć. To jest sprawa Polska, to jest sprawa Solidarności Europejskiej, ale to jest sprawa Lubelszczyzny i myślę, że wszyscy na to powinniśmy bardzo mocno pracować.
Tak, patrzę na panu, tutaj był Rzeszów wymieniony, więc oczy na pana Stanisława Ożuga.
Spotkanie był burmistrz i pytał właśnie o losy S19 i umawialiśmy się na dalsze działania.
Wszyscy pytają.
Tak, wszędzie się pytają.
Ale to jest
szczęśliwe jest w Karpacie, bo jest mały fragment obwodnicy Rzeszowa w ramach S19.
To jest nie tylko Lubelszczyzna, to jest nie tylko Podlasie, bo przecież fragment i Mazowieckiego, Podkarpacie. I panie marszałku, przygotowałem wtedy poprawkę do budżetu państwa, to był 2005 rok i pan popierał wtedy tą poprawkę i wraz z zespołem żeśmy dużo zrobili wtedy i trzeba wspomnieć tutaj w tym miejscu, mając na względzie S19, czy Via Bałtyka, jak mówią, świętej pamięci Grażynę Gęsicką, która wynegocjowała w Komisji Europejskiej realizację całego zakresu w perspektywie, która się skończyła praktycznie, tej drogi. Natomiast jedna jest rzecz taka, odnośnie Stanisława Piotrowicza, mojego serdecznego kolegi. Ja znam jego poglądy i stosunek do Rosji i to jest jakieś totalne, naprawdę, totalne nieporozumienie. Tak. Natomiast tutaj...
Ironia jest bardzo niebezpeczna w mediach.
W polityce i w mediach.
Tak, natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy też problem zgłoszony przez pana Krzysztofa z Dęblina, przemysł lotniczy. Ja powiem o Dolinie Lotniczej, dlatego, że Dolina
Lotnicza...
Tak, Dolina Lotnicza to Podkarpacie. Dolina Lotnicza to nie tylko Włeska, były Rzeszów, Włeska, Mielec z udanymi prywatyzacjami. To jest ponad setka zakładów większych, mniejszych i również z terenu Lubelszczyzny. I jestem przekonany, że to jest olbrzymia przyszłość polskiego przemysłu lotniczego.
Dziękuję bardzo. Pan doktor Zbigniew Kuźniuk.
Proszę ojca, przez te wypowiedzi, pytania tej trójki naszych słuchaczy pobrzmiewała taka troska o rozwój gospodarczy naszego kraju, a w konsekwencji także o tworzenie tutaj w Polsce miejsc pracy, co zahamowałoby te procesy wyjazdu, szczególnie młodych ludzi z Polski. Otóż odpowiedź na to wyzwanie znajduje się w programie Prawa i Sprawiedliwości, który został przyjęty na naszym kongresie w lutym. Ten program był oceniany w różny sposób, ale tam rzeczywiście zawarliśmy dwa, jak sądzę, bardzo ważne konkrety. Otóż jeżeli chcemy, aby polska gospodarka powróciła na ścieżkę szybkiego wzrostu, a konsekwencją tego szybkiego wzrostu będzie tworzenie stabilnych miejsc pracy w gospodarce, to jest konieczny wzrost nakładów inwestycyjnych i wymieniamy tam kwotę biliona złotych w ciągu najbliższych 7-8 lat. To zostało bardzo mocno, czy było bardzo mocno kontestowane w tych mediach mętnego nurtu, ale naprawdę potrzebne są takie nakłady inwestycyjne. Bez tego inwestycje będą ujemnie wpływały na wzrost PKB. I drugi czynnik to jest konsumpcja. A więc wreszcie musimy doprowadzić do tego, że polscy przedsiębiorcy będą płacić swoim pracownikom godziwe wynagrodzenia. Musimy przekonać przedsiębiorców, że ci pracownicy, jeżeli będą otrzymywali te godziwe wynagrodzenia, to wtedy będą nabywać produkowane przez nich dobra i usługi. Inaczej wypada tylko to eksportować, natomiast wiemy, że całej swojej produkcji nie jesteśmy w stanie sprzedać poza granicami naszego kraju. Opisujemy dokładnie to w naszym programie. I jeżeli rzeczywiście zdobędziemy bezwzględną większość w wyborach parlamentarnych 2015 roku, to ten program z pełną konsekwencją zrealizujemy.
I jeszcze dwóch od jeszcze gości, którzy się nie odnieśli do tych telefonów. Pan profesor Karski, pan profesor Zybertowicz. Prosimy bardzo.
Ojcze, szanowni państwo, odnosząc się do słów pana marszałka Marka Jurka dotyczących Via Carpatii, czyli tej drogi mającej łączyć Kłajpedę z Salonikami, która ma przebiegać przez właśnie wschodnią Polskę, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów. Pamiętajmy, że jest to inicjatywa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2007 roku zgromadził w Łańcucie ministrów transportu zainteresowanych państw i wówczas powstała ta koncepcja. Ten projekt został wprowadzony do planów unijnych, a następnie wycofany przez rząd Donalda Tuska. Po wznowieniu prac okazało się, że zgodnie z uzgodnieniem rządu Tuska z Unią Europejską, Via Carpatia ma być zrealizowana do roku 2050.
Czyli nigdy. Według tych planów.
Platformy Obywatelskiej na pewno już wtedy nie będzie, więc są to obietnice, które jak widać nie mają być nigdy zrealizowane. Wiele rzeczy może się wydarzyć do 2050 roku. Ludzie mogą na Księżyc zacząć latać ponownie przy obecnym rozwoju techniki,
ale
a tej drogi ma nie być.
Na drzwiach od stodoły.
Jednocześnie istnieje tylko jeden odcinek, który może być wybudowany do roku 2020, Suwałki, granica litewska, ale nie obligatoryjnie, tylko fakultatywnie. To jest jedyny odcinek, który do którego Polska będzie musiała stanąć do konkursu i wygrać konkurs na przykład z Austrią czy Węgrami. Takie jest traktowanie wschodniej Polski przez obecny rząd. I odnosząc się jeszcze do słów słuchaczki pani Teresy, która mówiła o odchodzeniu we współczesnej Europie od wartości. Musimy pamiętać, że korzenie Europy są związane z chrześcijaństwem, że my jako kandydaci Prawa i Sprawiedliwości będziemy działać na rzecz utrzymania tych wartości. Jesteśmy gwarancją tego, że nie damy się wprowadzić w tory poprawności politycznej. Musimy jasno i wszędzie mówić to, co myślimy. Nie dać się w jakikolwiek sposób zastraszyć, nie dać się w jakikolwiek sposób wyciszyć. Gdy rozmawiałem niedawno z moją koleżanką, która jest profesorem prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Londyńskim, to ona sama podniosła kwestię tego, że w przedszkolach brytyjskich chłopcy ubierani są w sukienki. To jest problem całej Europy, dostrzegany przez ludzi również w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, wszędzie.
W Szkocji, bo tam tradycyjnie, prawda?
Od dawna.
Od dawna, ale nie, to...
Tam ma to nieco inny wymiar. Mhm. Więc pamiętajmy, że tego typu sprawy powinny być podnoszone przez nas i nie możemy dać sobie wmówić, że jest to coś dziwnego, marginalnego, nieistotnego. Jeśli odwrócimy się od wartości chrześcijańskich, jeśli odwrócimy się od nauki Kościoła katolickiego, to pozostanie pustka.
Oczywiście. Pan profesor Karol Karski, pan profesor Andrzej Zybertowicz z Torunia.
Ja myślę, na te wszystkie głosy warto spojrzeć także jeszcze z innej perspektywy, na głosy słuchaczy i na głosy przedmówców, którzy mówili o autostradach, o trasie wodnej, o drogach. Ja myślę, że trzeba uświadomić sobie, że wielu naszych rodaków jest na bezdrożach obywatelskich, że drobna część uprawnionych pójdzie na te wybory w niedzielę, że to od nas zależy, czy w swoich rodzinach będziemy potrafili udomowić politykę, rozmawiać o sprawach publicznych w sposób normalny. Nasze rodziny często zostały przez rządzących skłócone, przez rozmaite manipulacje. Mam tu dla wszystkich dobrą wiadomość. Sobota, dzień ciszy wyborczej, nie obowiązuje w naszych domach. Nie obowiązuje w rozmowach z sąsiadami. Jeśli potrafimy w sposób spokojny, rzeczowy, kulturalny pokazać, że niedziela jest dniem, w którym niewielkim wysiłkiem, idąc do lokalu wyborczego, oddając głos, przeglądawszy czy w internecie, czy na ulotkach programy, żeby te ulotki, które znajdujemy w skrzynkach, nie wyrzucać ich hurtem, zobaczyć, czy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości nie mają dobrych rozwiązań, czy nie jest tak, że to jest jedyne ugrupowanie, które ma potencjał odsunięcia od władzy szkodników z Platformy, z PSL-u, którzy żerują na zasobach naszego kraju.
Warto czytać.
Warto przeczytać, tak. Warto zachęcić znajomych.
Czyli jeszcze nie kończymy programu, panie profesorze.
Nie tylko...
Pół godziny, bo ta zachęta...
Pół godziny do namysłu.
Tak, ostatnie słowo.
Przecież nasze wypowiedzi to są argumenty do rozmów z rodakami o problemach w naszym regionie.
Poważnych polskich.
O wymiarze tradycji chrześcijańskiej, o sprawach gospodarczych, o sprawach militarnych, o polityce międzynarodowej. Ileż tu argumentów w dzisiejszej audycji padło. Jak słucham tych różnych wypowiedzi, proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jak różnorodne kompetencje mają osoby zgromadzone w studiu. Każdy zna się na różnych obszarach w sposób wykraczający znacząco powyżej przeciętny.
A złotym zdaniem tej audycji jest to, że pan profesor Zybertowicz powiedział, że najważniejsze jest zbawienie.
No bo szukałem, czy jest coś ważniejszego od tym wszystkim, o czym mówiliśmy. Mam skłonność do uskrajniania nie tylko w zakresie ironii, ale także w zakresie szukania głębi. Ostateczności.
I głębi. Drodzy Państwo, za chwilę telefony od Państwa i rozmowa z naszymi gośćmi, kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Kontynuujemy serię trzech telefonów od naszych słuchaczy w Radio Maryja. Przyszłość Polski w Unii Europejskiej, trwają rozmowy niedokończone. Nasi gości to pani poseł Anna Fotyga, poseł ziemi gdańskiej. Pan poseł profesor Mirosław Piotrowski, to
Szczęść
jest
Boże,
ziemia lubelska głównie, prawda?
Lubelszczyzna, numer 12 PiS.
Pan poseł Zbigniew Kuźmiuk, najzdrowsze jest Mazowsze.
Prawa i Sprawiedliwości na Mazowszu.
Tak jest, pan poseł
się nigdy nie przedstawiłam.
Stanisław Orzuk.
Podkarpacie numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Podkarpackie, tak dla ciekawości tu. I pan profesor Andrzej Zybertowicz.
z żelazną konsekwencją uśmiecham się do wszystkich słuchaczy w całej galaktyce, nawet tych, którzy nie mogą głosować na numer 2 w województwie kujawsko-pomorskim.
Ależ piękne pozdrowienie. I pan profesor Karol Karski?
Numer 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości w województwach warmińskim, koło-mazurskim oraz w województwie podlaskim.
Tak. I pan marszałek Marek Jurek jest też gościem naszego programu oczywiście.
Okręg Warszawa i powiaty podwarszawskie, numer 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości, jak wszyscy kandydaci Prawicy Rzeczypospolitej w całym kraju.
Tak jest. Drodzy Państwo, a my mamy telefony, jest ich tutaj bez liku i muszę wybierać teraz, patrzę, jeden z Polski, drugi z zagranicy, może ten numer. Bardzo prosimy, Radio Maryja. Witamy.
Ja chciałbym do tej audycji.
Bardzo proszę, jest pan na antenie, tylko proszę przyciszyć radio i mówić halo, coś, halo, halo, proszę bardzo, słuchamy.
Tutaj Jan z nad Mozeli.
Gdzie to jest? Mozela, czyli?
W Republice Federalnej.
Republika Federalna Niemiec.
Tak.
Słuchamy pani Janie, słuchamy pana pytania, tak? Jak ufam.
Chciałbym może na wstępie takie cztery tutaj informacje powiedzieć. Trzeba by po prostu przed tymi wyborami popatrzeć na sytuację historyczną, czyli kiedyś była taka sytuacja 1914, gdzie była Katarina i Rasputin. Teraz jesteśmy w nowej sytuacji 2014, gdzie mamy Angie i drugi raz Putin. Sytuacja polityczna w Europie. Kiedyś mówiliśmy SU, czyli Soviet Union. Teraz mamy Eurounion. Wszystko wskazuje, że idziemy w takim kierunku. Tak,
no ale to właśnie trzeba posłów, którzy będą pracować w blokach większościowych i przegłosowywać ustawy, które będą powodowały inne wyobrażenie niż nam się to wydaje. I problem jaki jest, mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy, dziękujemy panu Janowi z Niemiec. Kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, jest pani na antenie, bardzo prosimy. Kto i skąd?
Witam serdecznie, Anna z Lublina.
Witam panią Annę.
Panie profesorze, do pana profesora Piotrowskiego.
Ale też może do wszystkich, bo wszyscy odpowiadają nasi goście, więc do pana szczególnie, ale tak, żeby to się odniosło też do każdego z gości. Dobrze, bo
jesteśmy... Panie profesorze, dziękuję za bardzo merytoryczną wypowiedź na spotkaniu w Naręczowie. Natomiast mam takie pytanie. Z pańskiego doświadczenia, proszę mi powiedzieć, mam nadzieję, że mogę liczyć na bardzo rzetelną odpowiedź w tym zakresie. Jak długo nowy poseł musi się wdrażać, żeby coś zrobić dla swoich rodaków w Europarlamencie? Pan z racji swojej profesji, z racji znawstwa już w tej chwili, proszę o taką rzetelną odpowiedź, bo jest mnóstwo kandydatów. Ja nie wiem, czy do końca zdają sobie sprawę z zadań, jakie czeka europosła.
Tak, pani Anno, mi się wydaje, że obecnie chyba tutaj tak, widać po twarzach. Dziękuję pani bardzo za telefony, pozdrawiamy serdecznie. I telefon jeszcze jeden, bardzo prosimy. Halo, halo.
Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam. Kto mówi?
Kłania się Kazimierz z New Jersey.
Panie Kazimierzu, słuchamy pana szybciutko.
Proszę państwa, ważne są te problemy, które poruszacie, ale najważniejsza jest frekwencja, a o tym władze nie zabiegają, tylko normalnie brak jest informacji odnośnie wyborów. Tutaj w Ameryce w telewizji nowojorskiej oglądałem i zapowiedzieli, że będzie program o wyborach i nie było go. W Polsce tak samo brak jest afiszy, które by informowały o wyborach, o kandydatach. Także, żeby zadbać o wygranie wyborów, to trzeba najpierw
iść głosować, mieć żeby...
informację, żeby społeczeństwo miało informację. W Sanoku mój brat dzwonił dzisiaj do Urzędu Miejskiego, bo na ulicy Jana Pawła II nie ma w ogóle afiszy. A to jest ulica o długości 1 kilometra.
W Sanoku. Pod Beskidzie, pod Karpacie. Dobrze, panie Kazimierzu, dziękujemy bardzo. Proszę bardzo, głos troski z samego USA. Więc zaczynamy odpowiedzi. Pan profesor Mirosław Piotrowski, co mówi?
Skoro zostałem wywołany z nazwiska, chciałem bardzo serdecznie podziękować pani Annie z Lublina, czyli z mojego Lublina i Lubelszczyzny, skąd kandyduję.
Pan dziękuję ma szczęście. Drugi telefon.
Pani Anna, z tego co mówi, była na spotkaniu w Nałęczowie, także bardzo za to dziękuję. Odbyło się ono niedawno w kinie w Nałęczowie. Było bardzo długo. długie, trwało 3 godziny i ludzie nie chcieli wychodzić. Mówiliśmy o wielu, wielu sprawach, ale jedno padło pytanie, jak długo europoseł musi się wdrażać w Parlamencie Europejskim. Ja jestem 10 lat posłem do Parlamentu Europejskiego z Lubelszczyzny i według mojego rozeznania, ja to też mówiłem chyba już nawet tutaj w studiu, według mojego rozeznania 2-3 lata, żeby taki poseł mógł dobrze zafunkcjonować w Parlamencie Europejskim i rozpocząć taką profesjonalną pracę, a chcę powiedzieć, że inne kraje zachowują swoich posłów przez 20, 30, a nawet 35 lat, żeby przypomnieć Hansa Gerta Petteringa, który w Parlamencie Europejskim zasiada nieprzerwanie od pierwszych wyborów bezpośrednich w 79 roku, czy jest 35 lat, nie krócej, troszeczkę krócej jest tylko Elmar Brok, szef Komisji Spraw Zagranicznych. Zasiadaliśmy z panią, wówczas europoseł, panią Anną Fotygą w jednej Komisji Spraw Zagranicznych.
Jak senator Bender,
i on był też wielu innych posłów, jak Thomas Mann, po 20 lat w Parlamencie Europejskim, pan Mulder z Holandii, również 20 lat. Stąd też to doświadczenie jest ważne i cenne i my nie możemy sobie pozwolić na samych nowicjuszy, że tak powiem. Musimy mieć sprawdzoną ekipę, która będzie mogła od razu włączyć się do walki o fundusze europejskie, bo przypomnę raz jeszcze, że ten budżet, który został odtrąbiony jako sukces przez pana Donalda Tuska, już dzisiaj jest zmieniany i zostanie zmieniony kompletnie w 2016 roku, co zapowiedział obecny szef Parlamentu Europejskiego, pan Martin Schulz. Tak. Więc 2-3 lata według mojego rozznania trzeba się wdrażać.
Odświeżyć garnitur też trzeba, prawda, tych postaci, bo wiemy, jak co by było, gdyby na przykład ci sami z Polski siedzieli, to byśmy byli już może...
Niewątpliwie, tak. Ale uważam, że powinno się zostawić.
Ale tak, przepraszam,
zostawić.
Pan
przepraszam.
Co siódmego.
Ale z Lubelszczyzny jestem jedynym posłem, który może pochwalić się tak dużym stażem.
Czy mogę w tej samej kwestii, czy
bardzo
mogłabym,
proszę, ojcze? Bo dajcie telefon. Pan Jan z Niemiec, przypomnę, Anna z Lublina, tutaj miłośniczka pana profesora, i pan Kazimierz z USA.
Ja chciałam poruszyć również, jeśli można, ojcze, sprawę, z którą zwróciła się do nas pani Anna z Lublina. I chociaż ja należę do tych osób, o których mówi się, że mogę z marszu podejmować pracę w Parlamencie Europejskim, jestem kandydatką. Zapomniałam, że się ani razu jeszcze nie przedstawiłam, że kandyduję z pozycji numer 1 z Pomorza. Ale
z PiSu, nie z
Platformy. Prawa i Sprawiedliwości naturalnie. Chcę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość wystawia drużynę bardzo kompetentną i zróżnicowaną. I pomimo swojego doświadczenia, ja uważam, że dla Polski, dla nowych państw członkowskich jest niezwykle ważne również, żeby nowi ludzie przecierali się przez różne struktury Unii Europejskiej, po to, żeby mogli skutecznie i lepiej realizować polskie interesy. Przede wszystkim funkcjonując w różnych agendach polskiego rządu. Więc myślę, że taki proces wdrażania, wychowywania nowych ludzi jest też niezmiernie ważny. I sądzę, że na tym polega jakby dobro naszej drużyny, że mamy osoby bardzo doświadczone i mamy osoby, które naprawdę świetnie rokują, że im to nie zajmie, tak jak mówił pan profesor Piotrowski, średnio 2-3 lata, ale że dzięki swojemu wykształceniu i inteligencji będą w stanie ten proces znacznie skrócić.
Daj Panie Boże, jak to się mówi, prawda? Pan marszałek Marek Jurek, pan tutaj się odniesie, jak z każdy z obecnych gości do tych telefonów, ale się zapytam, jeśli można się dowiedzieć, ta umowa Prawicy Rzeczypospolitej z Prawem i Sprawiedliwości, jak to wygląda w realia tej umowy, to znaczy ta wspólna lista polega na czym, jeżeli to nie jest tajemnica jakaś?
Nie, to jest umowa, to nie jest umowa czysto wyborcza, bo to jest umowa, którą zawarliśmy 2 lata temu w Narodowy Dzień Życia w 2012 roku, strategiczna, to znaczy ona, horyzont tej umowy to jest 2020 rok, ale w moim przekonaniu to jest umowa o trwałej współpracy, o tym, że ten wielki patriotyczny ruch ludowy, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, wchodzi w trwałe porozumienie z Prawicą Rzeczpospolitej, która jest uznana za ważnego reprezentanta opinii chrześcijańskiej. No i postanawiamy pracować razem. Jesteśmy mniejszą partią oczywiście, stąd w wyborach do Parlamentu Europejskiego nasi kandydaci startują wszędzie z piątych miejsc. No ja myślę, że to jest taki znak jedności i nadziei dla całego społeczeństwa, że naprawdę możemy się łączyć, a jednocześnie, że
Czasami w polityce jest tak, że partii, która musi, ma to, co Francuzi nazywają vocation majoritaire, to znaczy to powołanie do zbudowania większości, ta partia musi docierać do wszystkich. Natomiast oczywiście my staramy się wypełnić tą pracę, żeby była partia nastawiona na aktywne promowanie zasad chrześcijańskich, ale żeby zagwarantować cywilizacji chrześcijańskiej politykę. Nie tylko to, że o niej mówimy, ale że podejmujemy w czas i nie w czas wszystkie inicjatywy, których ta sprawa wymaga. Ale tu jeszcze jedno sprostowanie do pana Jana z Mozeli, bo ja nie zupełnie zrozumiałem jego parabolę historyczną, bo caryca Katarzyna zmarła śmiercią naturalną w 1797 roku, natomiast
Rasputin był przed rewolucją.
Grisza Rasputin został zabity w 1916 roku przez posła Władimira Pruszkiewicza,
chodziło o to, że
który działał z pobudek nacjonalistycznych.
A później powiedział, że teraz jest Angie, czy tak. Angela i raz jeszcze
i księcia Sumrokowa Alstona, któremu chciał żonę uwieść. Ja podejrzewam, że tutaj skojarzenie słuchacza polega na tym, że syn carycy Katarzyny, car Paweł Piotrowicz, został też zabity w 1801 roku, 100 lat wcześniej. Czyli być może to skojarzenie, że ona też rodzinnie, też przez syna,
proszę bardzo.
Takiego specjalnego monarchy, no miał tą zasługę.
Wszystko wytłumaczyć.
Car Paweł Piotrowicz miał tą zasługę, że wypuścił Kościuszkę z więzienia. To. Wypuścił Kościuszkę z więzienia i to jest.
Tak, ale tu się nam dzieje Rosji rozpoczynają, a tu mamy dzieje Polski kontynuować.
Ale dzieje Rosji są wielką przestrogą dla Polski, także ja myślę, że...
Dziękuję bardzo. Pan marszałek Marek Jurek, pan poseł profesor Karol Karski. Wszyscy jesteście kandydatami, wiadomo, nie będę za każdym razem przypominał, nie? Ale gdyby ktoś nie wiedział, to przypominamy, że tutaj obecni goście kandydują. Pan profesor, potem pan profesor Zbertowicz, pan profesor Kuźmiuk.
Podlasie oraz Warmia i Mazury. Szanowni Państwo, wszyscy tu, jak znajdujemy się w tym studio, nie jesteśmy wobec siebie konkurencyjni. Kandydujemy z Prawa i Sprawiedliwości, kandydujemy z różnych okręgów. A, to wyjątkowo. Więc tym łatwiej jest mi powiedzieć, że na listach Prawa i Sprawiedliwości są same kompetentne osoby. Na naszych listach nie ma celebrytów, nie ma innych osób, które musiałyby się przez długi czas przygotowywać do pełnienia swoich funkcji w Parlamencie Europejskim. Z jednej strony są oczywiście doświadczeni europarlamentarzyści, ale są także osoby, które zajmowały się problematyką, czy to samorządową, czy to naukową.
Wybór jest wielki, ale panie profesorze, mogę się zapytać tylko tyle, czy to są listy równych szans na przykład do końca, nie? Ale to tak na marginesie, bo to nie jest moja, nie jest kwestia oceny, tylko mówię tym szans, że mogą być dobre osoby, ale też jakoś świadomo
To, żeby ale daleko nie uciekać, techniczne, chociażby. Techniczne. Żeby daleko nie uciekać, chociażby przedstawię swoją osobą. Bo jestem profesorem prawa międzynarodowego, byłem wiceministrem spraw zagranicznych, zastępcą pani minister Fotygi, odpowiadałem za sprawy europejskie i prawno-traktatowe. Jestem współautorem podręcznika prawa Unii Europejskiej, napisałem prawie 100 publikacji z zakresu prawa międzynarodowego i.
Jedynka się panu należy. Tak można trzeba odpowiedzieć.
Nie, trochę. Powiem w ten sposób, że to ja uczę prawa Unii Europejskiej, a nie mnie trzeba uczyć.
O, właśnie. Świetnie. No bo no, tacy ludzie są potrzebni, kompetentni i wykształceni, prawda, ale też i doświadczeni działalnością tu w Polsce. No każdy się tam sprzeda. Ta drużyna by była jak największa, na tych 51.
Jest było jak najwięcej.
Oczywiście. Tak jest. Oczywiście. Tak powiem, jako też ogólnie patrząc, no, że byli tam dobrzy Polacy służący Polsce. I o to nam chodzi, po to mamy rozmowy w Radiu Maryja, prawda? Nie chodzi tylko, żeby był ten czy ten z konkretu, tylko ta całość. No, nie wszyscy się mogą zmieścić naraz w jednym studio, to państwo to rozumieją. Pan profesor Andrzej Zbertowicz, bardzo proszę.
Proszę ojca, nie trzeba było budować tak małego studia, no ale już trudno, no zbudowaliście takie małe studio.
Przepraszamy. Tak. No nie my, Polska, społeczeństwo.
Amerykanie mają takie powiedzenie, jak jesteś taki mądry, to czemu nie jesteś bogaty? Jak jesteś mądry, to powinieneś swoją mądrość wykorzystać także, żeby zbudować dla siebie bezpieczeństwo finansowe. Można do profesorów czy do ekspertów powiedzieć tak, jak jesteś taki mądry, to czemu nie potrafisz zmieniać Polski i zdobyć poparcia wyborców? I chcę powiedzieć słuchaczom, że w tym gronie bardzo zacnych osób i wybitnych z wieloma osiągnięciami jestem rodzynkiem, ponieważ jest to moja pierwsza w życiu kampania wyborcza. Nigdy wcześniej nie poddawałem się żadnej weryfikacji ze strony obywateli. Słucham?
W senacie akademickim też nie, nie.
To, ale to nie była weryfikacja obywatelska.
Ale, nie, ale kampanię.
Ale to nie było w trybie kampanii wyborczej. Prawda? Więc dla mnie jest to nie tylko przygoda, ale i wyzwanie. Testuję swoją zdolność komunikowania się z wyborcami, swoją umiejętność podjęcia gry partyjnej, umiejętność budowania sojuszników, umiejętność radzenia sobie z problemami, także z działaniem w warunkach stresu. I jestem bardzo zadowolony, że dostałem szansę z dobrego drugiego miejsca w województwie, w którym mieszkam od lat. Urodzony jestem w Bydgoszczy, pracuję w Toruniu, żona jest w Brodnicy. W tym województwie, w terenie, który dobrze znam, właśnie podjąłem pierwszą próbę postawienia drugiej nogi w polityce, bo pierwszą nogę w polityce postawiłem wtedy, gdy zostałem najpierw doradcą szefa Komisji Weryfikacyjnej WSI, potem doradcą premiera Kaczyńskiego, a wreszcie, gdy przez ponad 2 lata mogłem doradzać Lechowi Kaczyńskiemu i mieć jako swojego bezpośredniego przełożonego, który przyjmował mnie do pracy, panią minister Annę Fotygę, która wtedy była szefową kancelarii, prawda? No, to I muszę powiedzieć, w czasie pierwszej rozmowy już odczułem jej sympatię i pokazała mi, w jaki sposób poruszać się w tej niełatwej materii, bo moje doświadczenie przez lata było z instytucji akademickich, a tutaj dzięki pani minister mogłem zrozumieć, jak funkcjonuje tak ważna instytucja, tak, jak kancelaria prezydenta.
Z tego, co wiem, przed panem książka do napisania, dlaczego wygrałem, albo dlaczego nie wygrałem.
W każdym wariancie, jak się te wybory nie skończą, zgromadziłem tyle doświadczeń, tyle przeżyć, zwłaszcza wczorajszy dzień obfitował w wielkie emocje. Skończył się wspaniałą konwencją w Toruniu, w dworze Artusa, gdzie byli i posłowie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie byli kandydaci z listy numer 3, 4 i 5 obok mnie, przyjechali z całego województwa i w bardzo dobrym klimacie hymnem Polski kończyliśmy tę konwencję, podsumowującą moją kampanię.
Panie profesorze, dziękuję bardzo za te informacje, które po raz pierwszy słyszałem niektóre z pana życiorysu. Pan poseł Stanisław Orzuk, można powiedzieć, ma troszeczkę przeciwną tutaj, że tak powiem, no, ostatnim wydarzenia, bo był tam, gdzie powódź, gdzie ludzie zagrażeni, prawda, swoim mieniem, nie wiem czy życiem, więc ta Polska trochę była wtedy mniej kolorowa na Podkarpaciu niż ta tutaj na kujawsko-pomorskim regionie.
Ja ze swoim doświadczeniem samorządowym w 2 kadencjach burmistrz, 2 kadencja starosta rzeszowski, 3 kadencja już parlamentarzysta, widzę tą ziemię, swoją piękne Podkarpacie, to jak ona wygląda. Nic mi tutaj widoków tej ziemi nie przesłoni i to, co ojciec wspomniał. Niektórzy fotografowali się na wałach. Pan premier różne rzeczy opowiadał, że panuje nad warunkami pogodowymi. To jest nieprawdopodobne. Natomiast nikt mu w to nie wierzy. A żeby on panował nad warunkami pogodowymi, opowiadał różne rzeczy. Natomiast
prowadzi 7 lat władzy.
Natomiast od 2010 roku na Podkarpaciu praktycznie nic nie zrobiono. A żeby te zabezpieczenia przeciwpowodziowe, które były zaprogramowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wykonać, a wręcz program rządowy wieloletni pozorowany w swojej realizacji przez 4 prawie lata został wysadzony w powietrze. Natomiast ja chciałbym się odnieść do tego głosu, do tego telefonu. To faktycznie zadecydują wyborcy. To nie kraje delegują swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, tylko wyborcy. Natomiast u nas chyba w kraju dojrzewa atmosfera, dojrzewa czas, żeby rozpocząć dyskusję na temat kadencyjności funkcji pochodzących z wyboru. Mówi się we wszystkich sektorach sali plenarnej o wprowadzeniu tej kadencyjności w przypadku samorządu terytorialnego. I ja mówię, że jeśli samorząd terytorialny, to trzeba się zastanowić nad kadencyjnością wszystkich funkcji sprawowanych z wyboru, czyli nawet i parlamentarnych. Natomiast o jednej rzeczy chciałem powiedzieć w nawiązaniu do poprzednich pytań. Obietnice Donalda Tuska czy tego rządu to myśmy słyszeli. Konkretnie 12 października w roku 2013 roku, kolego Zbyszku, słyszeliśmy z trybuny sejmowej, jak Donald Tusk powiedział, premier Donald Tusk powiedział, S-19 od Rzeszowa do Lublina będzie wykonana do końca 2015 roku. Totalna bzdura. Powiedział to na mojej pięknej ziemi podkarpackiej parę dni później, powtarzając tą bzdurę kilkakrotnie. Natomiast jeszcze jedno zdanie bardzo cennej wypowiedzi tutaj mojego kolegi posła Kuźmiuka. Mianowicie mówił o programie Prawa i Sprawiedliwości i o pieniądzach w wysokości biliona złotych, które mogą być zainwestowane. Bilion złotych obśmiewane przez naszych przeciwników politycznych. Jest to kwota podana w sposób odpowiedzialny i bardzo ostrożny. Gdyby próbować liczyć to, co opowiadają opowiadacze, tak zwani ekonomiści Platformy, to można by było podać 1 300 000 000 000. Natomiast myśmy podali 1 000 000 000 i niech tak pozostanie. Natomiast niepokoi mnie głos pana ze Stanów Zjednoczonych, który mówi, że na moim Podkarpaciu, pięknym Podkarpaciu, w niektórych miejscach samorządy nie dopełniają swoich obowiązków związanych z kampanią wyborczą. Dziękuję za ten głos i na pewno postaram się to niezwłocznie już jutro wykorzystać.
Sanok był wywołany.
Tak, sanok był wywołany, natomiast jest to przykład prawdopodobnie. Tak. Sprawdzę również w innych miejscach.
Dokładnie. Pan poseł doktor Zbigniew Kuźmiuk.
Będę kontynuował to, na co zwrócił uwagę pan poseł Orzuk, mianowicie na te deklaracje, obietnice premiera Tuska absolutnie bez pokrycia. Taką jedną z chyba z najważniejszych z tego ostatniego okresu to była ta deklaracja z jesieni 2011 roku z kampanii wyborczej, poparta zresztą konferencją prasową. Mianowicie pan premier twierdził, że jedna ze spółek PGNiG dowierciła się na Pomorzu do gazu łupkowego. I na dowód tego stał na konferencji prasowej na tle flary, czyli palącego się takiego płomienia, ten gaz miał pochodzić właśnie z tego odwiertu. Parę lat później dowiedzieliśmy się, że to była po prostu mistyfikacja, ustawka zwyczajna. Rzeczywiście ten gaz płonął, tyle tylko, że doprowadzony z sąsiedniego miasteczka. A potwierdza to fakt, już nie ocena nas jako opozycji Prawa i Sprawiedliwości, tylko protokół Najwyższej Izby Kontroli, który jest miażdżący dla tych ostatnich kilku lat, jeżeli chodzi o ten problem wydobycia gazu łupkowego. Takiego chaosu, jak opisała Najwyższa Izba Kontroli, dawno w Polsce nie było, a chodzi o strategiczną dziedzinę i o naszą przyszłość. Przecież pan premier Tusk snuł takie wizje, że niedługo właśnie wydobywanie gazu łupkowego zaowocuje utworzeniem specjalnego funduszu, który będzie wspierał emerytury i renty przyszłych pokoleń Polaków. I jeszcze jedna rzecz związana z tym głosem ze Stanów Zjednoczonych. Tu także poseł Orzuk na to zwrócił uwagę. Otóż my nie tylko zachęcamy Polaków do wyborów, ale także, proszę ojca, przygotowaliśmy korpus ochrony wyborów. Otóż chcemy, żeby nasi przedstawiciele w komisjach przypilnowali nie tylko uczciwości głosowania, ale także uczciwości liczenia głosów. I mamy nadzieję, że ta służba spowoduje to, że także ci, którzy organizują wybory, rządzący, nie będą skłonni do cudów nad urną.
No tak, czas szybko płynie, już pora na konkretne podsumowanie. Mam takie pytanie, trochę może takie przewrotne, bo 3,5 godziny państwo ze sobą spędzili prawie razem. Czy ktoś jest jeden na przykład wśród was, kto by wymienił dokładnie imię, nazwisko oczywiście, ale też obwody i miejsce na listach, okręgi, wszystkich? Jeden, żeby ktoś znał wszystkich?
Tak, oczywiście.
Pan poseł Kuźmiuk byłby taki?
No absolutnie, to się nauczyliśmy.
Tak?
Pan tak, pan marszałek Marek Jurek, tak, Warszawa i powiaty podwarszawskie, miejsce 5 na liście Prawa i Sprawiedliwości. Proszę. Pan profesor Zybertowicz, województwo kujawsko-pomorskie, 2 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości. Pan profesor Karol Karski, 1 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu warmińsko-mazurskim i podlaskim. Pani minister Anna Fotyga, województwo pomorskie, 1 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Panem
to już dokończę, jeżeli pan profesor pozwoli. Pan profesor Mirosław Piotrowski, 2 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości, województwo lubelskie i Lublin. Pan Zbigniew Kuźmiuk, 3 miejsce na liście Prawa, przepraszam, 4 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości. To być może było moje podświadome marzenie. 4 miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w województwie Mazowieckim. No i wreszcie pan poseł Stanisław Orzuk. Trzecie miejsce na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu podkarpackim.
Pomylił się.
Tylko w odniesieniu do własnej osoby, prawda? Także nauczyliśmy się.
Dobrze. A więc tak, no myślę, że dziękuję za obecność, za twórcze rozmowy. Widać, że ogromne zmęczenie państwa, ale bo na twarzach i ta determinacja to jest ważne. Dla Polski to robicie, jak ufam. Jak ufamy, nasi słuchacze też i wyborcy pewnie też będą w ten sposób traktować. Po ostatnim zdaniu na zakończenie pożegnamy się ze słuchaczami, ale myślę, że jeszcze nie jednokrotnie będziemy się słyszeć na antenie Radia Maryja. Tam z Brukseli będziecie telefonować, a może ktoś przyjedzie. Na pewno z miłą chęcią opowiecie o tym, co dzieje się dobrego i też złego. No to może od tej strony. Bardzo proszę. Panie spośle, odwrotnie. Czcigodny, jest pierwszy teraz.
Czcigodny, ojcze, szanowni państwo. Służyć Polsce, słuchać i słyszeć Polaków. To nasze hasło wyborcze i prosimy o wzięcie udziału w wyborach 25 maja, bo są to bardzo ważne wybory, otwierające pełną sekwencję w ciągu półtora roku wszystkich najważniejszych wyborów w Rzeczypospolitej. Swoich mieszkańców pięknego Podkarpacia, ziemi od innej mi bliższej, droższej, proszę o udział w tych wyborach i rozważenie oddania głosu na miejsce trzecie na liście Prawa i Sprawiedliwości. Stanisław Orzuk.
Dziękuję bardzo, panie pośle.
Proszę ojca, otóż w tych spotkaniach z wyborcami w ostatnich tygodniach bardzo często słyszeliśmy pytania, kiedy odsuniecie Platformę i PSL od władzy. Otóż, szanowni państwo, to jest pierwszy krok tego odsuwania. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory, to jest zapowiedź wygrania wyborów kolejnych, samorządowych, prezydenckich i wyborów parlamentarnych na jesieni 2015 roku. Wtedy będziemy wszyscy zdolni do tego, aby Platformę i PSL odsunąć od władzy. Pozwólcie nam uczynić ten pierwszy krok. Zapraszam mieszkańców województwa mazowieckiego do urn wyborczych i głosowania na numer 4 listy Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Mirosław Piotrowski, prosimy.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom Lubelszczyzny, którzy przybyli na moje spotkania, a było ich bardzo wiele, kilkadziesiąt, blisko 100 spotkań z wyborcami i w małych miejscowościach, i w dużych miejscowościach, i miastach. I bardzo sobie cenię ten kontakt osobisty, ale także kontakt za pośrednictwem Radia Maryja, telewizji Trwam. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Starałem się i staram działać dla dobra całej Polski, ale reprezentuję przede wszystkim Lublin i Lubelszczyznę. Pracuję w parlamencie już 10 lat. Wiem to, czego inni dopiero będą musieli się uczyć, dlatego proszę państwa o głos. Numer 2 na liście PiS, Lublin, Lubelszczyzna.
Dziękujemy. Pani poseł Anna Fotyga.
Czcigodny ojcze i szanowni państwo, zmierza ku końcowi kampania wyborcza przed wyborami europejskimi. Prawo i Sprawiedliwość wystawia znakomitą listę kandydatów. Mamy za sobą 7 lat straconych szans dla rozwoju Polski i dla naszej polityki europejskiej. Odsunąć rząd, który się do tego przyczynił w tak wielkim stopniu, będziemy mogli dopiero za ponad rok. Potrzebna jest duża, liczna ekipa osób, które są zorientowane na realizację polskiej racji stanu, polskiego interesu w jednej z najważniejszych instytucji unijnych w Parlamencie Europejskim. Prosimy, zachęcamy o głosowanie na listę Prawa i Sprawiedliwości. W okręgu pomorskim wystawiamy 10 kandydatów, z których każdy jest w stanie kompetentnie reprezentować Polskę w Unii Europejskiej. Prosimy, głosujcie państwo na nas.
Dziękujemy bardzo. Pan poseł, profesor Karol Karski.
Czcigodny ojcze, szanowni państwo. Jesteśmy u progu 4 wyborów. Wkrótce wybory do Parlamentu Europejskiego, jesienią wybory do samorządu terytorialnego, w przyszłym roku wybory do Parlamentu Krajowego, które powinny wyłonić nowy rząd, oraz wybory prezydenckie. wszystkie te wybory Prawo i Sprawiedliwość chce wygrać. Chce wygrać, aby w Polsce Polakom żyło się lepiej, aby czuli się jak we własnym kraju. Chcemy, aby Polska się rozwijała. W trakcie kampanii wyborczej w moim okręgu wyborczym, który obejmuje województwa podlaskie oraz warmińsko-mazurskie, spotykałem się z wieloma z państwa. Ja przedstawiałem swój program, państwo przedstawialiście swoje problemy. Chciałbym być przedstawicielem państwa w Parlamencie Europejskim. Jestem pewien, że ta praca będzie skuteczna. Jestem pewien także, że za 5 lat, kiedy będzie mijała ta kadencja Parlamentu Europejskiego, będę mógł przedstawić państwu, co konkretnego zrobiłem dla Polski, co konkretnego zrobiłem dla północno-wschodniej Polski, co zrobiłem dla państwa. A też mam nadzieję, że może nie będzie to potrzebne, bo będzie to po prostu widoczne. Bardzo proszę o zaufanie, bardzo proszę o wsparcie, a ja będę mógł być dumny, iż będę mógł zostać państwa reprezentantem.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Zybertowicz.
Mam dla słuchaczy 2 wiadomości. Pierwsza jest zła, a druga jest dobra. Ta zła wiadomość jest taka, że województwo kujawsko-pomorskie pod względem wielu wskaźników, w tym jakości życia, bezrobocia, jest jedno z najgorszych w kraju. Tylko województwo warmińsko-mazurskie ma gorsze parametry. A ta wiadomość dobra jest taka, że to w województwie kujawsko-pomorskim jest Radio Maryja, jest Telewizja Trwam, jest Wyższa Szkoła Kultury Medialnej i Społecznej i jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika, na którym pracuję. Jeśli zwiększymy frekwencję w wyborach do Europarlamentu, to nasze województwo dostanie impuls rozwojowy, dostanie dobrych kandydatów i będziemy mogli w tych wskaźnikach, które są tą złą wiadomością, przesuwać się do przodu w Polsce. Zatem proszę o głos na listę Prawa i Sprawiedliwości. Jest tam wielu dobrych kandydatów, a tym, którego najbardziej z nich lubię, jest mówiący te słowa Andrzej Zybertowicz.
Pięknie, dziękujemy. Pan profesor Andrzej Zybertowicz i pan marszałek Marek Jurek, proszę bardzo.
Głosujmy w niedzielę za Polską, która będzie głosem chrześcijańskiej Europy. I korzystając z tej okazji, ja chcę podziękować wszystkim, którzy nas wszystkich wspierali w tej kampanii wyborczej, którzy nas będą wspierać do końca, bo kampania jeszcze trwa. I wszystkim naszym kolegom, z którymi wspólnie startujemy na tej liście, kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, Prawicy Rzeczypospolitej, Solidarności. Wszyscy pracujemy razem dla tej samej sprawy, aby wynik był dobry.
Dziękuję bardzo, pan marszałek Marek Jurek. No i cóż, kończymy naszą audycję. Dziękuję bardzo państwu i myślę, że pozdrawiamy też tych wszystkich, którzy chcieli się dotelefonować tutaj dzisiaj, no czekali na to, nie udało się, no bo czas płynie, no wszyscy nie wejdziemy do studia, prawda, nagle, no trzeba
zawsze... Potrzebne jest większe studio, proszę ojca, apelował już pan profesor Zybertowicz.
Myślę, że liczna delegacja też może w tym pomóc.
Ale może pomóc. Dziękujemy bardzo.